O zajmowanie miejsc. Witam Państwa bardzo serdecznie na czwartej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 23 lutego 2011 roku. Stwierdzam, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, stąd Rada Miejska jest władna w podejmowaniu decyzji i przyjmowaniu uchwał. Szanowni Państwo, w punkcie drugim mamy przyjąć porządek obrad i protokoły z dwóch sesji, z trzeciej zwyczajnej sesji i trzeciej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Najpierw zajmiemy się porządkiem obrad i bardzo proszę, mamy dwie sprawy w związku z porządkiem obrad i może punkt pierwszy chciałbym, żeby pan burmistrz przedstawił, a drugi punkt przedstawię ja. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym zaproponować do porządku dzisiejszej sesji dodanie jednego punktu związane z planem odnowy miejscowości Krzęcin. I od razu pragnę wyjaśnić, z czym się to wiąże. Proszę Państwa, zgodnie z regułami, które ustaliliśmy w ramach współpracy między Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, podjęliśmy inicjatywy związane z realizacją małych, ale ważnych inicjatyw na terenie gminy, a dokładnie na terenach wiejskich naszej gminy. Jedną z tych inicjatyw w ramach lokalnej grupy działania było podjęcie decyzji o budowie boiska w Krzęcinie z inicjatywy naszej i tego stowarzyszenia. W związku z tym został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach aplikacji środków wynikających z programu, który ogłosił Urząd Marszałkowski i do tego wniosku, który został złożony, były uwagi formalne polegające na tym, że uznano, że zapisy wynikające z planu odnowy miejscowości Krzęcin mają takie zapisy, które nie są zgodne z rozporządzeniem ministra rolnictwa, o ile dobrze pamiętam. I w związku z tym, żeby dostosować część formalną tego wniosku do zgodności z tym rozporządzeniem ministra rolnictwa, podjęliśmy decyzję razem z panem sołtysem w jednej osobie i radnym Bylicą, żeby po prostu zwołać zebranie wiejskie i przedstawić tą propozycję do zmian do tego programu odnowy miejscowości Krzęcin. Tak się stało. W związku z tym, że mamy terminy poprawek związanych z tym projektem aplikowanym w Urzędzie Marszałkowskim, proponuję, by te zmiany wynikające z programu odnowy miejscowości wprowadzić uchwałą na dzisiejszą sesję.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. I ja chciałbym prosić państwa o wprowadzenie jednocześnie drugiego punktu. Byłaby to rezolucja Rady Miejskiej w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego w gminie Skawina. Skąd bierze się ten punkt w tej chwili właśnie, szanowni państwo? Przed tygodniem o godzinie 16 spotkaliśmy się w ratuszu z przedstawicielami zarządców poszczególnych cieków wodnych. Rozmawialiśmy podczas debaty na tematy związane z bezpieczeństwem powodziowym gminy Skawina i padła propozycja i prośba od mieszkańców, by Rada Miejska pochyliła się nad rezolucją, która będzie skierowana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewody Małopolskiego z prośbą i z apelem o wzmożenie prac w kierunku poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Skawiny. Dlatego też bardzo bym prosił państwa o pochylenie się nad tą rezolucją, przepracowanie jej i dzisiaj przyjęcie. Szanowni państwo, proponuję, żeby te dwa punkty pojawiły się w punkcie 16 i 17, ale najpierw spytam, czy państwo wyrażacie zgodę na to, żeby punkt przedstawiony przez pana burmistrza został wprowadzony do porządku obrad. Czy państwo wyrażają na to zgodę? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo jednogłośnie. Czy wyrażają Państwo zgodę na to, by rezolucja, propozycja rezolucji została wprowadzona do porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Również jednogłośnie. Szanowni Państwo, w związku z tym te dwa punkty będą punktem 16 i 17 porządku obrad. I w tej chwili pytam Państwa, czy wyrażają Państwo zgodę na ten porządek obrad, który został w tej chwili zaproponowany. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś nie wyraża zgody? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Pan Chmielarczyk. Panie Przewodniczący, do porządku obrad mogą wnosić poprawki radni, burmistrz bądź wiceburmistrzowie, tylko i wyłącznie. Więc głos Pana, myślę, że jest w jakiś sposób będzie protokołowany, że Pan próbował zgłosić jakieś uwagi do porządku obrad. Ja jednak, przepraszam bardzo, ale nie mogę Pana do tego dopuścić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym porządek obrad czwartej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej został przyjęty i teraz chciałbym spytać, czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do protokołu z trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę o przyjęcie protokołu z trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że protokół z trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie. I szanowni Państwo, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu z trzeciej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę o przegłosowanie tego protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Również nie widzę. Przepraszam bardzo, jeden wstrzymujący. Nie zauważyłem. W związku z tym przy jednym wstrzymującym i 20 za protokół z trzeciej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej został przyjęty. Szanowni Państwo, przechodzimy do trzeciego punktu. Jest to sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji. Panie Burmistrzu, oddaję głos.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że zostało podjęte 11 uchwał. Państwo radni macie do dyspozycji treści tych uchwał. One dotyczą częściowo problematyki bieżącej. Dotyczą uchwały budżetowej na 2011 rok i jednocześnie uchwały dotyczącej wewnętrznej pracy samorządu gminy. Chcę zapytać, czy Państwo macie jakieś uwagi do tego, co zostało po prostu Państwu przedstawione. Ja jednym zdaniem tylko powiem tak, że w zakresie tych 11 uchwał i uchwały związanej z nadzwyczajną sesją, wszystkie te uchwały zostały zrealizowane i skonsumowane. Gdyby były pytania, bardzo proszę.
Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do czwartego punktu. W porządku obrad jest to uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Skawina na 2011 rok. Będziemy przyjmować tę uchwałę w jednym czytaniu. Panie Burmistrzu, oddaję głos.
Propozycja uchwały związana ze zmianą budżetu na bieżący rok związana jest przede wszystkim, proszę Państwa, z informacjami pisanymi, które Państwo macie w uzasadnieniu i pokrótce niczym omówię dokładnie te dwa projekty uchwał dotyczące zmiany do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Pozwalam sobie powiedzieć tak, że po stronie dochodów są to kwoty, proszę Państwa, na poziomie 242 349 zł. 200 tysięcy złotych otrzymaliśmy z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji promesę na likwidację skutków powodzi. Mówi się o tym, że to jest po prostu pierwsza transza pomocy dla gmin w bieżącym roku. Przy czym pragnę powiedzieć i mówiłem to na komisji budżetowej, od razu to wyjaśniam, że został przygotowany specjalny wzór, który mówi o możliwości dotowania gmin. I ten wzór sprowadza się do tego, że proszę Państwa, w liczniku pokazane są po prostu wielkości strat minus po prostu kwota związana z dofinansowaniem, natomiast w mianowniku są dochody gminy razy 100%. Im po prostu gmina ma, proszę Państwa, większe po prostu wskaźniki, tym po prostu tym wskaźnikiem dostaje większą kwotę. W związku z tym chcę powiedzieć, w takiej sytuacji, jaka jest po prostu w bieżącym roku, kwota dofinansowania w naszej gminie ze względu na wielkość mianownika, czyli dochodów gminy, na pewno nie będzie wyższa niż te kwoty, którą żeśmy otrzymali właśnie w miesiącu lutym. Kolejnymi pozycjami, proszę Państwa, to jest porozumienie z gminą Brzeźnica na 2349 zł związane po prostu z dziećmi, które funkcjonują w naszych placówkach. Następnie 15 tysięcy złotych i 25 tysięcy złotych to jest po prostu wspieranie poradni psychologiczno-pedagogicznej do wysokości 40 tysięcy złotych i to jest kwota 242 349 zł. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o po prostu wydatki, one są na takim samym poziomie jak dochody i jednocześnie jest kwota związana z przemieszczeniem środków w załączniku wydatków na 282 tysiące złotych. Jeżeli można, kilka zdań na temat po prostu wydatków. Więc proszę Państwa, w załączniku numer 2 mamy po prostu, że tak powiem, w dziale 600 kwotę 260 tysięcy złotych i jednocześnie pokazujemy ją po stronie wydatków na tym samym poziomie. To jest po prostu związana kwota z potrzebą dofinansowania komunikacji zbiorowej na właśnie taką kwotę i te środki bierzemy po prostu, że tak powiem, z dróg, bo na dzisiaj nie mamy innych możliwości i dlatego jest pokazane po stronie zmniejszeń niż zwiększeń w dziale 600. Jednocześnie pokazujemy kwotę 200 tysięcy złotych jako kwota związana z tą promesą kredytową na usuwanie skutków powodzi. Pozostałe pozycje to tak jak pozycje związane po prostu z dochodami, czyli 2349 zł i 40 tysięcy w dziale 854. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o załącznik 2.1, to tylko uzupełniając informację, pragnę powiedzieć, że w dziale 710 pokazujemy kwotę 22 tysięcy złotych, która jest po prostu związana z operatami, które musimy wykonać, jeżeli chodzi o opłaty planistyczne. Pokazujemy je po stronie po prostu zmniejszeń i zwiększeń. Bierzemy to z wydatków bieżących i jednocześnie pokazujemy je w postaci wynagrodzeń na przygotowanie operatów szacunkowych wynikających z tak zwanej renty planistycznej. I to, proszę Państwa, mówiąc najkrócej, są po prostu zmiany do budżetu wynikające z projektu tej uchwały. Jednocześnie kilka słów na temat integralnej części każdej zmiany do budżetu w czwartym kwartale tego roku i w kolejnych latach wynikających ze zmiany prawa. Przy każdych zmianach do budżetu musimy pokazywać po prostu prognozy zmian do wieloletniej prognozy finansowej przy nawet najmniejszych zmianach do budżetu. Stąd ta druga uchwała stanowi integralną część całości i pragnę powiedzieć, że wszystkie te dochody, które pokazaliśmy w tych zmianach do budżetu i wszystkie wydatki mają odzwierciedlenie w wielkościach w tej wieloletniej prognozie finansowej łącznie ze wskaźnikami. Tyle, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o te dwie uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że te dwie uchwały są integralne ze sobą, będziemy dyskutować je razem. Najpierw spytam komisje, które zajmowały się uchwałami. Bardzo proszę o opinię. Pan Andrzej Bobula, Komisja Budżetowa.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję. Pani Ewa Masłowska, Komisja Edukacji.
Komisja Edukacji w punktach dotyczących edukacji, czyli tam w sprawie pracy specjalistycznej poradni zoologiczno-pedagogicznej oraz dożywiania dzieci z gminy Brzeźnica, tych funduszy pozytywnie zaopiniowała jednogłośnie projekt tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Majdzik, Komisja Gospodarcza.
Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wymieniony projekt. 4 głosy za, 1 wstrzymujący.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś komisje? Pan Antoni Belica, Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna również pozytywnie opiniuje wniosek. Głównie tu my mamy stronę rachunkową na uwadze.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zgłaszanie się do głosu. Pan Grzegorz Wasyl, bardzo proszę.
Panie Burmistrzu, ja prosiłbym o wyjaśnienie w związku z uchwałą, którą będziemy dyskutować w punkcie 8, to jest pomocy rzeczowej udzielaną przez gminę Skawina dla województwa małopolskiego. Chodzi o chodniki w miejscowości Rzozów. te 260 tysięcy, które tutaj ściągamy z budowy tych chodników, mamy w zmianach do budżetu, a z drugiej strony będziemy za chwilę rozmawiać o pomocy, czyli o projektowaniu chodników w miejscowości Rzozów. I teraz mam pytanie, na co ta kwota 260 tysięcy była przeznaczona pierwotnie? Bo jeśli czytamy uzasadnienie, to tu jest napisane, że na budowę chodników, ale skoro nie mamy dokumentacji, to jak mogliśmy budować chodniki? Czy planowaliśmy, że w tym roku będzie zrobiona i dokumentacja, i chodniki? Po prostu nie wiem, na co pierwotnie ta kwota była przeznaczona. Chciałbym prosić o wytłumaczenie.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, bardzo proszę.
Chcę Państwu powiedzieć wszystkim, jeszcze raz pragnę przypomnieć, że po prostu my nie jesteśmy zarządcą tej drogi, ale w każdej sytuacji przy zarządcy powiatowym, zarządcy wojewódzkim i zarządcy krajowym włączamy się w proces przygotowania inwestycji. Gdybyśmy tego nie robili, to prawdopodobnie przy żadnej z tych dróg nic by nie dało się zrobić, czego żeśmy doświadczyli przez ostatnie lata. W związku z tym, proszę Państwa, pragnę przypomnieć, że to, co się działo przy drodze wojewódzkiej, już odpowiadając na pytanie, wiązało się z tym, że myśmy przygotowali przez po prostu długi okres czasu projekt z pozwoleniem na budowę w Grabiu, że myśmy przygotowywali projekty związane po prostu z modernizacją skrzyżowania i chodnikiem w Gołchowicach. To my jesteśmy inicjatorem przygotowania projektu rozbudowy skrzyżowania w Rzozowie przy drodze wojewódzkiej, jednocześnie projekt po prostu chodników związanych z miejscowością Rzozów do granic gminy Skawina. Gdybyśmy tego nie podjęli, stąd ta pozycja po prostu w budżecie, to autentycznie nic by się nie dało zrobić przy żadnej drodze, która nie jest po prostu w zarządzie i własnością gminy. To taka ogólna informacja, żeby była jasność. Nie powinniśmy tego robić, ale z powodów bardzo prozaicznych, czyli poprawy sytuacji związanej z bezpieczeństwem i organizacją ruchu, wydaje się, że to jest warunek niezbędny i konieczny. Teraz odpowiadając już na konkretne pytanie, proszę Państwa, no po prostu w budżecie jest 500 tysięcy złotych na realizację tego, co się wiąże po prostu z drogą wojewódzką, ale pragnę przypomnieć i przypominam to, bo już o tym mówiłem, ale przypomnę przy okazji budżetu o tym mówiłem, że najpierw trzeba zrobić projekt z pozwoleniem na budowę i to jest bieżący rok i nigdy nie wiadomo, ile nas projekty będą kosztować. W związku z tym, że środowisko skawińskie od granic Rzozowa w kierunku po prostu Skawiny wywołało temat chodnika od granic po prostu Rzozowa do Skawiny. W związku z tym ten projekt uchwały w punkcie 8, o którym Pan wspomniał, wiąże się z tym, że my uznaliśmy, że jeżeli już projektujemy rozwiązanie w Rzozowie łącznie z częścią chodnika do granic Skawiny, być może tak jak to było na komisji, jeżeli po prostu zlecimy projekt, to część po prostu odcinka między Rzozowem a Skawinem z powodów terenowych może nie być zrobiona, ale generalnie podejmujemy działania, będzie koncepcja, jeżeli ona będzie po prostu się wiązała z tym, że można w całości to zrealizować od granic Rzozowa, to tak będzie. W związku z tym ten projekt uchwały mówi o tym, że część środków, jak Państwo pamiętacie, w ramach środków niewygasających przeszła z 2010 roku, kontynuację dokładnie 65 tysięcy i przewidujemy, że około 65 tysięcy złotych będzie potrzebne na projektowanie chodnika od granic Rzozowa do ulicy Halerów. To się wiąże z tymi środkami, które są zapisane w budżecie w wysokości 500 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy mamy rozwiązać problem komunikacji zbiorowej, jedynym źródłem finansowania jest ta pozycja, stąd z tej pozycji po prostu pożyczamy się 260 tysięcy złotych na dofinansowanie komunikacji zbiorowej w gminie, bo wzrosły koszty i w związku z tym, żeby podpisać umowę, można było realizować zadania, musimy to pokazać w budżecie. Czy wystarczająco dostatecznie odpowiedziałem, czy jeszcze coś trzeba?
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, pan Andrzej Wrzoszczyk, bardzo proszę.
Do pana burmistrza właśnie, bo nie bardzo zrozumiałem, bo pan podając zakres tego chodnika, to raz pan podaje tak. Miejscowości Rzozów do granic Skawiny, miejscowości Rzozów do granic gminy Skawina i miejscowości Rzozów do ulicy Halera. A mnie się wydaje, że to zadanie to było projektowane, że miejscowości Rzozów do skrzyżowania przy ulicy, znaczy przy drodze wojewódzkiej z Krajową. Czy o ten odcinek chodzi? Nie, bo w tej wypowiedzi pana było 3 razy inaczej powiedziane, tylko pytam, o który to odcinek chodzi?
Bardzo przepraszam, jeżeli pan tak zrozumiał, jeszcze raz to uściśle. Projekt, który aktualnie biegnie w Rzozowie, dotyczy 2 elementów. Jeden projekt to jest skrzyżowanie, drugi projekt jest chodnik po jednej stronie do granic z gminą Skawina, czyli do końca Rzozowa, w kierunku Skawiny.
Nie rozumiem, jak to do granic
miasta. Przepraszam, do miasta. Natomiast ten projekt, który dodatkowo uzupełniamy w tym projekcie w punkcie 8, dotyczy przedłużenia tego chodnika do ulicy Halerów, czyli już w mieście Skawina.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Pan Antoni Bylica, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, w projekcie uchwały chyba nastąpił błąd tutaj, bo w paragrafie 3 jest zamiast miesiąc styczeń napisany miesiąc grudzień 2011. Więc tutaj paragraf 3. Rada Miejska w Skawinie z dnia 26 stycznia 2011 powinno być. To jest pierwsza sprawa. A drugą sprawę mam jeszcze takie pytanie, panie burmistrzu, bo jeśli omawiamy już drugi projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33311 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej bezkwotowo, jest to tutaj opisane, przy tym ja się nie doczytałem. Czy chodzi o kwotę 1 211 398 zł, bo tak porównałem wielkości w wydatkach bieżących w prognozie poprzedniej a obecnej?
Ja bardzo bym prosił o uściślenie pytania.
Jak otworzymy sobie wieloletnią prognozę finansową miasta, w pozycji wydatki bieżące w 2011 mi to uciekło. Mamy kwotę 93 688 706, prawda? I porównamy z poprzednimi, to taka mi kwota wychodzi. No nie wiem, czy o taką kwotę chodzi tutaj. To jeśli jest jakiś problem, no to jeszcze wyjaśnimy, jak będzie pani skarbnik.
Proszę państwa, ta prognoza uwzględniająca weryfikację na bieżący rok, ona uwzględnia tylko kwotę dochodów i wydatków i po prostu, że tak powiem, zmiany wskaźnika, tyle. Także rachunkowo musi się to zgadzać.
Nie, rachunkowo się zgadza, tylko się o taką kwotę.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan Klimas.
Dzień dobry. Panie burmistrzu, ja jeszcze raz do tego chodnika bym wrócił, bo pan burmistrz ładnie powiedział, pożyczamy pieniądze z realizacji zadania budowy chodników w miejscowości Rzozów. I czy, proszę mi wyjaśnić, czy ja dobrze zrozumiałem, pożyczamy, czyli później jak będzie projekt, będzie wszystko, wracamy do tego zadania, a jeśli wracamy do tego, czy jest mniej więcej jakiś czas, okres, kiedy to będzie wznowione? I dwa, i proszę o zapewnienie, czy to faktycznie jest pożyczenie, czy to nie jest po prostu usunięcie tego zadania z zadań gminy, bo to jest taki drżący temat do kilku lat, moją miejscowość i tam naprawdę ludzie chodzą do szkoły, do kościoła. Jest to droga dość niebezpieczna. Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Może uściśle jedną informację, żebyśmy wszyscy jednakową wiedzę mieli. Proszę państwa, moim zadaniem jest przygotowanie projektu z pozwoleniem na budowę i częściowy udział finansowy. Projekt z pozwoleniem na budowę, jeżeli będzie na koniec roku, to będzie to sukces. W związku z tym nie ma mowy w bieżącym roku o realizacji. Dziękuję. Natomiast realizacja, proszę państwa, na bazie wstępnych kosztorysu to jest ponad 6 milionów złotych. Musi to robić właściciel łącznie z nami, proszę państwa. I to jest odpowiedź.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przejdziemy do czytania projektów uchwał i przegłosowania. Szanowni państwo, pierwsza uchwała, aha, jeszcze jedna rzecz, ta, którą zgłosił pan Antoni Bylica. Ja bardzo proszę, żeby ta zmianka była zmianką redakcyjną. Po prostu nastąpił błąd w projekcie uchwały. Tam jest data 26 stycznia 2011 roku. Czy państwo wyrażają na to zgodę? Nie widzę sprzeciwu, widzę zatokiwanie głową. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przejdę do czytania projektu uchwały. Jest to uchwała nr 4/36/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku. w sprawie zmiany budżetu gminy Skawina na 2011 rok. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 242 349 zł, w tym dochody bieżące zgodnie z załącznikiem nr 1 242 349 zł. Paragraf 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 242 349 zł, w tym wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2.1 242 349 zł. Punkt drugi. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy na kwotę 282 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1 i 2.2. Paragraf trzeci. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej miasta i gminy Skawina na rok 2011, nr 3/34/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 stycznia 2011 roku, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Skawina w roku 2011, wprowadza się zmiany w następujący sposób. W dziale 600 kwotę 8 192 397 zł zastępuje się kwotą 8 452 397 zł. W rozdziale 600/04 kwotę 2 500 000 zastępuje się kwotą 2 760 000. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej miasta i gminy Skawina na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I Szanowni Państwo, przejdziemy od razu do odczytania i głosowania uchwały uchwały kolejnej. Jest to uchwała związana z wieloletnią prognozą finansową i przechodzę do odczytania. Jest to uchwała nr 4/37/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku. W sprawie zmiany uchwały nr 3/33/11 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr 3/33/11 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej poprzez a. wprowadzenie zmiany do wykazu wieloletnich przedsięwzięć polegających na zmianie łącznych nakładów i limitów wydatków dla przedsięwzięć pod nazwą wykonanie usług związanych z mechanicznym oczyszczaniem i zmywaniem ulic gminnych na terenie miasta Skawina i kompleksowa obsługa placu targowego i targowiska. B. Aktualizacja danych budżetowych na 2011 rok w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 4/36/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Skawina na 2011 rok. Paragraf drugi. Załączniki nr 1, nr 2 oraz objaśnienia do uchwały nr 3/33/11 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej do dokonanych zmian otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ktoś z Państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt szósty. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Będziemy ją przyjmować w jednym czytaniu. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że po prostu w ramach autopoprawek do budżetu na 2011 pozwolę sobie zaproponować, tak jak co roku, by po prostu wesprzeć służby mundurowe i komisariat policji w Skawinie. Takie zmiany Państwo żeście zaakceptowali. Dzisiaj po prostu mamy podjąć decyzję w postaci projektu uchwały o przekazaniu tych środków w wysokości 15 tysięcy złotych, by od strony formalnej dokonało się to, co powinno się dokonać przed postu zawarciem porozumienia z małopolskim komendantem wojewódzkim i przekazaniu tych środków. To, co po prostu wiąże się z pomocą na poziomie 15 tysięcy złotych, jest pomoc po prostu, że tak powiem, bardzo ważna i jednocześnie po prostu prozaiczna, bo dotyczy po prostu bieżących potrzeb Komisariatu Policji w Skawinie. Rekomenduję Państwu ten projekt uchwały do uchwalenia.
Dziękuję bardzo. Czy któraś z komisji zajmowała się niniejszą uchwałą? Bardzo proszę. Pan Andrzej Bobula, Komisja Budżetowa.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję. Pan Ryszard Maździk, Komisja Gospodarcza.
Komisja Gospodarki jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie powierzenie uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze któraś z komisji zajmowała się niniejszą uchwałą? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Nie widzę. Zamykam dyskusję. W związku z tym, Szanowni Państwo, odczytam uchwałę. Jest to uchwała nr 4/38/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przekazuje się z dochodów własnych gminy Skawina środki finansowe dla policji w wysokości 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie komisariatu policji w Skawinie. Paragraf 2. Wydatkowanie środków, o których mowa w paragrafie pierwszym uchwały, nastąpi z budżetu gminy Skawina na rok 2011. Paragraf 3. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte z małopolskim komendantem policji, małopolskim komendantem wojewódzkim policji w Krakowie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina, którego upoważnia się do zawarcia porozumienia, o którym mowa w paragrafie 3 niniejszej uchwały. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7. Jest to uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego. Będziemy ją przyjmować w jednym czytaniu. I bardzo proszę, panie burmistrzu, oddaję głos.
Projekt uchwały, proszę Państwa, dotyczący porozumienia ze starostą powiatu krakowskiego dotyczy dwóch elementów. Po pierwsze, ulicy po prostu za górą, o którym Państwo żeście procedowali i podjęliście uchwałę intencyjną odnośnie tej drogi do po prostu jednego z dużego obszarów gospodarczego. Myśmy przygotowali projekt z pozwoleniem na budowę. Musimy po prostu doprowadzić do zgodności z prawem terenu, na której będzie budowana droga, czyli wypłacić odszkodowania ludziom, którzy po prostu mają częściowo ten teren, który po prostu biegnie przebieg po prostu drogi za górą. Częściowo po prostu jest po prostu zajęty w ramach procedury projektu i po prostu i zasad realizacji inwestycji drogowych przez po prostu ten projekt, przez przyszłą drogę. Stąd musimy wycenić te małe kawałki gruntów na przebiegu tej drogi i wypłacić ludziom odszkodowania. I to jest po prostu przedmiot po prostu jeden dotyczący tego projektu uchwały, a drugi poprzez analogię dotyczy odcinka drogi od ulicy Marii Curie-Skłodowskiej poprzez ulicę po prostu Monte Cassino Jana Pawła. Tam tak samo, proszę Państwa, mamy projekt z pozwoleniem na budowę do realizacji z częściowym wypłatą odszkodowania po wycenie i po przygotowaniu operatów szacunkowych przez służby starosty. W związku z tym, proszę Państwa, że jest taka, a nie inna sytuacja, w związku z tym musimy przeznaczyć na przygotowanie tych operatów i wypłatę odszkodowań kwotę do 14 tysięcy złotych dla podpisania porozumienia ze starostą i wyceny tych gruntów w jednym i w drugim przypadku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Które z komisji zajmowały się tym tematem? Bardzo proszę, pan Andrzej Babula, Komisja Budżetowa.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję. Czy jeszcze któraś z komisji? Nie widzę. W związku z tym otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do dyskusji, w związku z tym zamykam dyskusję i przejdę do czytania uchwały. Szanowni Państwo, jest to uchwała nr 4/39/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Skawina postanawia udzielić pomocy finansowej powiatowi krakowskiemu w formie dotacji celowej do wysokości 14 tysięcy złotych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w prowadzonych postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejmowane przez gminę Skawina dla realizacji celu publicznego. Paragraf drugi. Źródłem finansowania pomocy, o której mowa w paragrafie pierwszym, jest budżet gminy Skawina. Paragraf trzeci. Tryb przekazania i zasady rozliczenia środków określi porozumienie zawarte pomiędzy gminą Skawina a powiatem krakowskim. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzymał od głosu? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt Jest to uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Skawina dla województwa małopolskiego. I bardzo proszę, panie burmistrzu, oddaję głos.
Częściowo już powiedziałem, ale sobie pozwolę jednak przypomnieć wszystko, co się wiąże z tą drogą wojewódzką. Państwo pamiętacie, że każda decyzja związana ze współfinansowaniem była poparta uchwałą intencyjną tego rodzaju. Dotyczyło to odcinku drogi wojewódzkiej w Grabiu, odcinku drogi wojewódzkiej w Gołchowicach i wszystkimi odcinkami, na którym wykonywaliśmy wspólnie, współfinansując tą drogę w postaci nakładu. Dziś po prostu, żeby doprowadzić do tego, żeby nasze zaangażowanie finansowe w przyszłości mogło być rozliczone w tym całym przedsięwzięciu modernizacji skrzyżowania, przepraszam, przebudowy skrzyżowania i po prostu budowę jednego i drugiego odcinka, albo umówmy się w całości tego odcinka chodnika, który zostanie zaprojektowany od Rzozowa do miasta Skawiny. Jest potrzebna po prostu uchwała intencyjna pokazująca, ile hipotetycznie możemy po prostu zaangażować tych środków. Wiemy, że część po prostu, że tak powiem, zadań jest realizowane i wiemy, jaka kwota. Symulujemy również, że to będzie podobna kwota, czyli było 65, dodajemy 65, to będzie nasze zaangażowanie. W momencie, kiedy po prostu ogłosimy po prostu przetarg na projektowanie, to będziemy dokładnie wiedzieć, jaką po prostu kwotą musimy dysponować. Ale symulujemy, że to będzie podobna kwota, jaka była zaangażowana po prostu w tamtym roku i kontynuowana w bieżącym. Innymi słowy, 130 tysięcy złotych to jest po prostu zaangażowanie w przygotowanie realizacji inwestycji przy drodze wojewódzkiej na 2011 rok w zakresie przygotowania projektu z pozwoleniem na budowę.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja Rolnicza, przepraszam bardzo, Rolnictwa i Infrastruktury.
Komisja Infrastruktury i Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę.
Dziękuję. Pan przewodniczący Andrzej Grzeszczyk.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja Budżetowa, pan Andrzej Bobula.
Komisja Gospodarki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wyżywioną uchwałę.
Dziękuję bardzo. Przepraszam za swoje zacięcie. Otwieram dyskusję. Czy bardzo proszę, pan Mazgaj.
Proszę państwa, ja nie kwestionuję zapisów tego projektu uchwały, aczkolwiek miałem wątpliwości co do pewnego odcinka, gdzie będzie projektowany chodnik, w związku z tym, że praktycznie domów tam nie ma albo są pojedyncze. Natomiast jedna rzecz mnie zaskakuje, panie burmistrzu, że jeżeli na przykład projekty dotyczą chodników przy drodze wojewódzkiej, to my jako gmina podejmujemy się zadania projektowego. Ale jeżeli mówiliśmy o projektowaniu chodników przy drogach powiatowych, to pan burmistrz stał na stanowisku, powtarzając nieraz, że jest to zadanie zarządcy drogi, zadanie starostwa. Dla mnie jest to zaskoczenie, dlaczego my się nie możemy dogadać ze starostwem, podejmując to zadanie dotyczące projektowania, a z województwem nam się udaje. Mimo że ten problem chodników, ja tutaj wracam do Radziszowa, do drogi, do ulicy Zawodzie, Brzegi, ulicy wąskich, ruchliwych i zabudowanych gęsto. I od kilku lat sprawa, jak wydaje mi się, stoi w miejscu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy w związku z tym?
To jest taka aluzja do mojej osoby, ale oczywiście spróbuję panu odpowiedzieć i państwu. Tak, proszę państwa, trzeba sobie uczciwie powiedzieć i tu wprost, że po prostu relacje między postu zarządem dróg wojewódzkich i marszałkiem a gminą są lepsze i potrafimy się porozumieć. Natomiast od postu wielu lat nie potrafimy się porozumieć ze starostą i jego służbami. I to jest prawda. Organizujemy spotkania, z którego nic nie wynika. Ustalamy, że na następną sesję będziemy dopraszać wszystkich przedstawicieli zarządców dróg, między innymi powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. I państwo sami ocenicie, jak to wygląda. Dziś potrafię się porozumieć z panem dyrektorem Stechem i przedstawicielem po prostu, że tak powiem, zarządu Urzędu Marszałkowskiego i to jest prawda. Dziś po prostu łatwiej mi się porozumieć z zarządem dróg krajowych niż po prostu zarządem dróg powiatowych i to jest prawda, proszę państwa. I w związku z tym z tego to wynika, ale również zarząd dróg powiatowych i starosta dostał pieniądze na projektowanie. I więc w związku z tym to jest jego domena. Dlatego też się dziwię, że pan tak to podnosi, że się nie interesuje. Interesuje się w postaci pieniędzy, które zostały przekazane na projektowanie i pan zapyta na następnej sesji przedstawiciele starosty, co w tym zakresie się dzieje.
Rozumiem, że pan Mazga chciał jeszcze ad vocem.
No, ale na to projektowanie chodniku przy drodze wojewódzkiej to my też przekazujemy pieniądze i my podejmujemy tego zadania. Przy drodze wojewódzkiej my przekazujemy swoje środki finansowe w tej chwili. Na projektowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej.
Nie, proszę pana, my projektujemy, my tylko podpisujemy porozumienie, żeby można od strony formalno-prawnej to robić. Natomiast my to rozliczamy przy realizacji tej drogi, nasze zaangażowanie na przykład na poziomie 130 tysięcy złotych. Wielokrotnie żeśmy to próbowali niestety ze służbami starosty i się nie udawało. W związku z tym, jeżeli ktoś jest właścicielem i zarządcą i gmina daje środki, no to niech pokaże, że potrafi to zrobić. Bo łatwo jest wszystko krytykować. Dzisiaj od tamtego roku są pieniądze i państwo zapytacie, co w zakresie projektowania chodników w Radziszowie jest. Bo przecież to jest adresat tego, o czym pan mówi, a nie burmistrz.
Dziękuję. Pan Rzoszczyk, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, ja chciałem spytać tego sytuacji, bo jeżeli chodzi o projekt, bo wiadomo sprawę, że chodzi o w tej chwili pieniążki, przekazanie projektu. Wiadomo, że właścicielem drogi jest województwo, bo droga jest wojewódzka. Ja chciałem spytać, czy my na etapie projektu jako gmina mamy jakiś wgląd na to, bo na przykład mnie to bardzo interesuje, że jeżeli będzie robiony projekt, że tak powiem, na ulicy Hallera, to bardzo leży mi na sercu sprawa chodnika, która by się znalazła, ten chodnik po drugiej stronie, nie przy zakładzie, bo przy zakładzie jest chodnik, co prawda wąski, w środku tego chodnika rośnie drzewo. Reprezentuje tutaj bardzo dużą załogę w zakładzie, w której pracuje ponad 1000 osób i okazuje się też, że mamy bardzo duży parking po prawej stronie, więc pracownicy, którzy wychodzą z zakładu pracy, idą po lewej stronie, a potem przechodzą na zakręcie do samochodu, który jest około 200 samochodów. I prośba byłaby taka, że jeżeli będzie robiony projekt, żeby projekt tego chodnika znajdował się po lewej stronie, żeby pracownicy mogli przejść na drugą stronę i potem już na zakręcie, potem jest bardzo ruchliwa droga, nie musieli przechodzić na zakręcie na obszar, że tak powiem, placu. Ta sprawa już się, myśmy się zwracali jako pracownicy, można powiedzieć, do naszych trzech firm, no ale oczywiście nasi pracodawcy twierdzą, że to, co jest w firmie, to oni mogą zrobić, a to, co jest na terenie drogi, proszę się upominać do właściciela drogi. Także bardzo bym prosił, żeby ten chodnik, który jak będzie robiony, będzie projekt tego chodnika, żeby się on znajdował po lewej stronie, idąc w stronę mostu. Żeby pracownicy przechodzą, ci co idą na parking, mogli sobie przejść. Od razu przy porcie, no, mamy mnóstwo wypadków z tego powodu, że ludzie po prostu przelatują na drugą stronę i nie wiem, czy osoba, która będzie projektowała, zdaje sobie z tego sprawę, jak tam bardzo potrzebny jest właśnie chodnik po lewej stronie. Po prawej stronie, jaki taki chodniczek jest, oczywiście będziemy prosić tutaj zarządcę, żeby to drzewo na zakręcie wyciął, bo przecież na dobrą sprawę, jeżeli ktoś idzie chodnikiem, to żeby minął to drzewo, to trzeba wyjść na drogę. Na drogę, na zakręcie, gdzie jeździ mnóstwo samochodów. Bardzo pana burmistrza proszę o to.
Ja w pełni podzielam głos pana Wrzeszczyka, zważywszy, że on mówi w imieniu pracowników, a ja mogę powiedzieć również w imieniu mieszkańców, którzy wielokrotnie o to prosili, żeby przykryć rów, który tam się znajduje i tam właśnie na tym rowie, żeby zaprojektować i wykonać chodnik, który byłby po prostu dla nich o wiele bezpieczniejszy, nie musieliby przechodzić wielokrotnie przez ulicę. Pan Antoni Owca, zdaje się, zgłaszał. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan Antoni Owca, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, ja zwrócę uwagę, jeszcze wrócę do tematu tych stosunków powiat-gmina. To wobec tego proszę mi odpowiedzieć na pytanie, co my w tej sytuacji mamy robić. Wchodzą kolejne inwestycje, wchodzą na drogach powiatowych, z tego wniosek wojewódzkich, że się da dogadać. A my? Jak to dalej pójdzie? Ja powiem tak. W ubiegłym roku był problem na ulicy Zadworze. Był problem z powodu tego, że w momencie, kiedy się zaczęła budowa chodnika, rozpoczęła się również budowa kanalizacji. Odcinek kanalizacji został zakończony, odcinek chodnika również. Od tej pory nie robi się nic. Podejrzewam, że teraz znów z kolei, jeśli byłby temat, wrócił temat budowy chodnika, wróci temat kanalizacji. Czyli wojna zacznie się od nowa.
Panie Antoni, przepraszam bardzo.
Tyle.
Nie chciałbym...
Chciałbym na ten temat usłyszeć, okay. Bo jesteśmy przy tym temacie.
Nie, właśnie nie jesteśmy przy tym temacie, jesteśmy przy drodze wojewódzkiej. W Radziszowie jest droga powiatowa. I pan burmistrz już... To znaczy, bardzo proszę o zabranie tego głosu przy wolnych wnioskach, to na pewno. Tutaj pan wiceprzewodniczący mi podpowiada, ale jak pan burmistrz już zasygnalizował, zaplanowaliśmy najbliższą sesję na 23 marca i chcemy wtedy dwa punkty poświęcić na omówienie spraw związanych z drogami powiatowymi przy zaproszeniu zarządcy, przy zaproszeniu radnych powiatowych. I drugi punkt na sprawy związane z drogami wojewódzkimi i krajowymi przy zaproszeniu również przedstawicieli zarządców tychże dróg. Więc myślę, że wtedy będziemy mogli może nie wyżyć się na nich w jakiś sposób, ale na pewno z nimi porozmawiać i w miarę możliwości dojść do jakichś konstruktywnych wniosków, które doprowadzą nas do polepszenia sytuacji drogowej na terenie gminy Skawina. Czy w związku z tym tematem, tym punktem jeszcze jakieś głosy w dyskusji państwo chcieliby zabrać? Nie widzę, zamykam dyskusję. Dziękuję bardzo. Przejdę do odczytania projektu uchwały. Jest to uchwała numer 4/40/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Skawina dla województwa małopolskiego. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Gmina Skawina postanawia udzielić pomocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w kilometrażu 0 plus 0,50 do kilometra 3 plus 440 z Skawina, ulica Halerów do miejscowości Rzozów do wysokości nieprzekraczającej kwoty 130 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Wydatkowanie środków, o których mowa w paragrafie pierwszym uchwały nastąpi z budżetu gminy Skawina na rok 2011. Paragraf trzeci. Tryb przeznaczenia oraz zasady rozliczenia środków finansowych określi odrębna umowa zawarta pomiędzy gminą Skawina a województwem małopolskim, regulująca w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do punktu 9. Porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i cofania oraz obliczania wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w mieście i gminie Skawina za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. Będziemy przyjmować tę uchwałę w jednym czytaniu. Bardzo proszę panie burmistrzu o wprowadzenie.
Sugerowałem proszę państwa, żeby ten projekt uchwały był w jednym czytaniu, ponieważ termin składania wniosków o stypendia po prostu, że tak powiem, biegnie i nie chcemy doprowadzić do po prostu kolizji czasowej, a jednocześnie sprostać oczekiwaniom. Pragnę przypomnieć proszę państwa, że w 2010 roku na te stypendia wydaliśmy kwotę 66 510 zł. Na bieżący rok proponujemy kwotę 55 tysięcy zł. Nigdy oczywiście nie jesteśmy w stanie ocenić, jaka to będzie kwota, ile będzie wniosków i czy te wnioski będą zasługiwały zgodnie z zasadami na uwzględnienie. Innymi słowy, ze względu na czas, po prostu jest to pierwsze, jest to po prostu jedno czytanie i pragnę się odnieść króciutko do po prostu projektu tej uchwały, że po pierwsze sygnalizujemy, że podstawy prawne uległy po prostu zmianie. To po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, w paragrafie drugim punkt piąty i w paragrafie trzecim punkt siódmy zostały dopisane kluby sportowe. To jest taka zmiana. I jednocześnie, proszę państwa, jeżeli chodzi o wyróżnienia, wprowadziliśmy po prostu, że tak powiem, zapis związany z przyjacielem po prostu sportu i to są wszystkie te istotne rzeczy, które są po prostu związane z uchwałą, która funkcjonowała i którą chcemy, żebyście państwo uchwalili. Z jednoczesną informacją, że na komisji była mowa o tym, że jest to jedno czytanie, jeżeli byłyby po prostu wnioski, a wiem, że pan radny Kuflowski ma po prostu propozycję. Uważamy, że możemy w ramach tego trybu uwzględnić również to, co będzie po prostu zmianą lub też po prostu doprowadzeniem do częściowej weryfikacji tych zapisów, które państwu proponujemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Które z komisji zajmowały się niniejszą uchwałą? Bardzo proszę komisja.
Komisja Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji stosunkiem 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze któryś z komisji? Nie widzę. W związku z tym otwieram dyskusję. Pan Marcin Kuflowski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja tutaj kilka zmian takich myślę bardziej technicznych, które pomogłyby usprawnić proces przyznawania tych stypendiów, chciałbym zaproponować. Jeżeli Państwo mają możliwość, to proszę ewentualnie śledzić, bo nie przygotowałem tego pisemnie ze względu na to, że jeszcze dzisiaj z panem burmistrzem Kolasą konsultowaliśmy, który z tych wariantów byłby optymalny. Dlatego postaram się je w miarę precyzyjnie wskazać w miejscach, których te zmiany by dotyczyły. To są zmiany naprawdę bardzo niewielkie i tak naprawdę nie zmieniające uchwały w żaden istotny sposób, a jedynie usprawniający proces przyznawania tych stypendiów. Otóż w paragrafie drugim, punkt piąty, tam gdzie zostały dopisane kluby sportowe, co sugerował pan burmistrz, moja propozycja jest taka, żeby również dopisać Centrum Kultury i Sportu, które jest samorządową instytucją kultury, czyli jednak trochę czymś innym. Wprawdzie w poszczególnych sekcjach działa też, ale nie we wszystkich, jako klub sportowy, więc formalnie będzie chyba lepiej, jeżeli nazwa Centrum Kultury i Sportu się pojawi. Myślę o tym, żeby dopisać to w podpunkcie A, na przykład w kolejności Centrum Kultury i Sportu, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i kluby sportowe mające siedzibę na terenie gminy Skawina. I podobna operacja byłaby dokonana w paragrafie trzecim, punkt czwarty, również pod punkt A, gdzie dokładnie jest to samo sformułowanie. Druga zmiana, zupełnie drobna, nawet myślę, że trochę merytoryczna, ale tak naprawdę trochę redakcyjna, wynikająca z konsekwencji pewnych zapisów, w paragrafie trzecim, w punkcie piątym czytamy, wniosek o przyznanie nagród powinien zawierać między innymi dane osobowe zawodnika, w nawiasie lub działacza, trenera sportowego, ponieważ nagrody mogą dotyczyć również tych kategorii, w związku z czym konsekwentnie w punkcie czwartym, czyli jeden wers wyżej, pod punkcie B powinien uzyskać brzmienie zainteresowani zawodnicy i w nawiasie lub działacze, trenerzy sportowi. I ostatnia ze zmian dotyczy załącznika. I tutaj będziemy się posługiwać, myślę, konkretnym przypadkiem, zresztą tak to też było w mojej rozmowie z panami burmistrzami, gdzie w roku ubiegłym pewien kłopot sprawiła, w cudzysłowie, osoba chyba najlepszego obecnie sportowca i może najlepszego w historii sportowca z Skawiny, pana Marcina Starzaka, którego trudno było zaklasyfikować do pewnych kategorii. I proponujemy, żeby uniknąć tego problemu w przypadku nagród jednorazowych, to jest punkt drugi, rzymski załącznika, nagrodę pierwszego stopnia, przy nagrodzie do pierwszego stopnia podnieść możliwość wysokości tej nagrody z 300 do 400%, z kolei drugiego stopnia z 200 do 300%. Myślę, że to de facto nie rodzi żadnych konsekwencji, w każdym razie nie musi rodzić konsekwencji finansowych, ponieważ jest to zapis do wysokości określonej, a będzie umożliwiało przyznanie nagrody rzeczywiście wysokiej dla sportowca, który nas reprezentuje w sposób chyba najlepszy z możliwych, bo na ten moment mamy na myśli oczywiście pana Starzaka, a być może okaże się, że za chwilę będą to inni sportowcy z innych dyscyplin i wtedy warto byłoby mieć taki zapis, który i tak zawsze komisja decyduje, czy go zastosuje w pełni, czy tylko w określonej przez siebie wysokości. Więc takie poprawki chciałbym zasugerować. Myślę, że one po prostu ułatwiłyby procedowanie, jeżeli chodzi o przyznawanie stypendiów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w dyskusji? Bardzo proszę, pani Małgorzata Zawartka.
Ja mam pytanie do paragrafu czy punktu trzeciego, który mówi o wyróżnieniach. Konkretnie chodzi tutaj mi o tytuł Przyjaciel Sportu. Chciałam zapytać, jaki będzie czas, że tak powiem, powstania nowego regulaminu dotyczącego przyznawania właśnie tego wyróżnienia. To jest właśnie moje pytanie. Bo chodzi o to, że to był taki przepis martwy, jeśli chodzi o nas poprzedni regulamin, dlatego też wydaje mi się, że im szybciej powstanie ten regulamin, tym lepiej, bo myślę, że są kandydaci do tej nagrody.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę,
tak, to ja odpowiem. To znaczy kwestia jest tylko tego rodzaju, czy wprowadzimy to zarządzeniem burmistrza i to będzie, powiedzmy, piękny dyplom plus nagroda finansowa, czy będziemy ustalać jakąś oznakę. Myślę, że będziemy to dogadywać na Komisji Sportu. Natomiast tu zostało zlikwidowana minimum 5 w ciągu roku. Jest nieograniczona ilość i na tym polegała ta zmiana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Grzegorz Wasyl.
Jednak jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pewne sprawy, z którą mieliśmy problem przy przyznawaniu tych stypendiów w ubiegłym roku. Sam byłem w komisji, która to przyznawała. Mianowicie chodzi o to, że nagrody, stypendia, czyli te miesięczne stypendia są przyznawane zgodnie z uchwałą na okres jednego roku. A tak naprawdę to my wypłacamy te stypendia za okres od przyznania tego stypendium, czyli już chyba za marzec żeśmy wypłacali w ubiegłym roku, czy nawet jeszcze nie, do końca roku kalendarzowego. Także wypłacaliśmy te stypendia w ubiegłym roku za 9 czy 10 miesięcy. W związku z tym chciałbym zapytać, jak ta sprawa została, czy zostanie uszczegółowiona w tym lub w następnych latach.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Kolasa, bardzo proszę.
Jest to tak samo jak z innymi sprawami, jeżeli wnioski są składane do 28 lutego, tak samo jak granty sportowe czy inne od 1 marca. Natomiast no, możemy się w przyszłym roku ewentualnie zastanowić. W tym roku, tak jak mówię, zostawiamy na starych zasadach od 1 marca.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę, pan Antoni Bielica.
Ja mam takie pytanie natury technicznej. Może czy ten wniosek, prawda, czy regulamin spełnia oczekiwania? Czy dużo się zdarza w przypadku, że cofa się stypendium? Czy po prostu, no, czy to spełnia w sumie już taką, jak gdyby, podsumowaniu tego, tej działalności? Bo ktoś weźmie, prawda, za chwilę już nie jest sportowcem, wycofuje się. Czy są takie przypadki na naszym terenie?
To znaczy, ja bardzo bym prosił pana Pawła Kolasa, ale myślę, że jeżeli ktoś dostaje stypendium, to dostaje na rok czasu, a nie ma cofniętego stypendium, więc tu jest, myślę, że troszkę inaczej.
To znaczy, można cofnąć stypendium pod warunkiem, że ktoś przestaje trenować. Jest taki przypadek, natomiast czy się przydziela, czy nie przydziela, no musi spełnić określone kryteria, które są w tym załączniku. Jeżeli nie spełnia, nie uzyska odpowiedniej ilości punktów, no to nie przyznajemy stypendium, bo są różnej rangi zawody. Natomiast jeżeli jest ktoś wybitny, jakiś sportowiec, który nie jest uwzględniony, powiedzmy nawet w tych ramach, to zawsze istnieje punkt. Jeżeli ktoś nie spełnia założeń stypendialnych, można mu przyznać nagrodę. Tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Wasyl, bardzo proszę.
Ja tak jeszcze uzupełniając wypowiedź pana burmistrza, nie spotkałem się z takim stypendystą, który nie byłby zadowolony z przyznania mu stypendium, więc na pewno spełniają te stypendia oczekiwania. Jedynie co też stwierdziliśmy, przyznając te stypendia i nagrody, że bardzo łatwo, znaczy dużo łatwiej otrzymać nagrodę, dużo łatwiej otrzymać stypendium zawodnikowi, który działa w sportach indywidualnych. Dużo trudniej jest otrzymać nagrodę zawodnikowi w grach zespołowych z tego tytułu, że stypendium, ażeby otrzymać stypendium, tam się podaje minimum 3 wyniki, te najlepsze uzyskane w ciągu roku. Jeżeli ktoś gra jest zawodnikiem w sportach zespołowych, tych turniejów takich, na których mógłby się wykazać, jest stosunkowo niewiele w ciągu roku. Jest liga, prawda? Skawinka, jest liga i później musi gdzieś się jeszcze wykazać w jakimś turnieju, żeby te 2-3 wyniki sportowe udokumentować. Natomiast jeżeli chodzi o sporty indywidualne, tenis, badminton, tych turniejów jest na randze ogólnopolskiej, jest organizowanych wiele w ciągu roku, w różnych okręgach, różne okręgi organizują i tych wyników oni mają, ci na przykład badmintoniści mają dużo więcej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę.
Jedno małe pytanie. Ile takich stypendiów zostało w ubiegłym roku przyznanych?
Dziękuję. Zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, chciałbym uzyskać Państwa zgodę na przegłosowanie tych wszystkich 4 poprawek en bloc. Ponieważ pan Marcin zgłosił 4 poprawki summarum. 5. 5 dokładnie, one są w jakiś sposób rozszerzające dla tego regulaminu. Z drugiej strony obejmują, dzięki tym poprawkom obejmuje się znacznie szerszą grupę dzieci i młodzieży trenującej. I w związku z tym pytam, czy Państwo wyrażają zgodę na to, żeby te poprawki były przyjmowane wszystkie en bloc? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. W związku z tym nie będziemy ich głosować pojedynczo, tylko wszystkie. I tak, szanowni państwo, w paragrafie drugim, w punkcie piątym, na początku punkt A, pojawia się Centrum Kultury i Sportu przed Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. W paragrafie trzecim, punkt czwarty, podpunkt A, również pojawia się Centrum Kultury Fizycznej na początku zdania przed Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. W punkcie B pojawia się zainteresowani zawodnicy lub działacze i trenerzy sportowi, w nawiasie oczywiście. W załącznikach natomiast, szanowni państwo, w dużym punkcie drugim, nagrody jednorazowe, nagroda pierwszego stopnia byłaby podniesiona do wysokości 400%, a nagroda drugiego stopnia do wysokości 300%. Czy państwo wyrażają zgodę na te poprawki, na wprowadzenie tych poprawek do projektu regulaminu, który dzisiaj procedujemy? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Również nie widzę. Stąd poprawki zostały przyjęte jednogłośnie. I teraz, szanowni państwo, jest to dosyć duży dokument. Będę go pewnie chwilę czytał, więc bardzo proszę uzbroić się w cierpliwość. Nie trzeba go czytać. Jest taki wniosek. Ja go nie muszę czytać zgodnie z tym, co jest w regulaminie prezes Rady Miejskiej, ale taka była przyjęta. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. W związku z tym przechodzimy do odczytania tytułu uchwały i przegłosowania. Dziękuję. Jest to uchwała nr 4/41/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i cofania oraz obliczenia wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w mieście i gminie Skawina za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i dziękuję bardzo za zgodę na nieczytanie tejże uchwały. Bardzo proszę, szanowni państwo, przechodzimy do punktu 10. Będzie to uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr 2/23/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok. Będziemy ją przyjmować w jednym czytaniu i panie burmistrzu, bardzo proszę o wprowadzenie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, praktyka działania przez ostatnie lata była taka, że mieliśmy wątpliwości i taka ocena była Regionalnej Izby Obrachunkowej, że środki z tych naszych działań związanych z likwidacją skutków alkoholizmu mogliśmy przeznaczać na po prostu działania, które wynikają albo są powiązane z tymi przedsięwzięciami. I jednocześnie przez ostatnie lata nie mogliśmy korzystać z tych środków na te inne działania, bo była taka opinia. W moim przekonaniu ten upór i konsultacja w ramach kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej doprowadziła do tego, że jest po prostu konsensus w tym zakresie, który sprowadza się do tego, że jeżeli po prostu zweryfikujemy ten program, który państwo żeście uchwalali na poprzednich sesjach, będzie po prostu zweryfikowany tak, żeby można było doprowadzić do postu zgodności z uchwałą prawa miejscowego, a ten projekt uchwały właśnie zmierza w takim kierunku, to będziemy mogli częściowo te środki wykorzystać na tego typu działania, które żeśmy poprzednio podejmowali, czyli dofinansowanie budowy urządzeń sportowych, sal gimnastycznych, wyposażenia placów zabaw, placów rekreacji. To jest, proszę państwa, taka pragmatyka działania, która trochę została zaniechana z powodów formalnych. Dziś po prostu w sytuacji, gdzie poszukujemy środków przy każdej postu końcówce realizacji inwestycji, prowadzi do tego, że nam tych środków brakuje i ten pomysł z uporządkowania stanu formalno-prawnego ma na celu po prostu skorzystanie z tych środków. Dlatego też, proszę państwa, ten projekt uchwały zmieniający w punkcie trzecim tego programu dodać punkt 11, który brzmi tak jak w projekcie uchwały do zmiany w paragrafie pierwszym, w ustępie trzecim, tworzenie warunków do powstawania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych dla dzieci i młodzieży, alternatywnych do picia alkoholu, zdrowych form spędzania wolnego czasu. To jest po prostu propozycja, która ma na celu po prostu skonsumowanie tych środków finansowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i będzie to taki element po prostu, że tak powiem, skuteczności w postaci pozostawienia części materialnej z tego całego programu, który Państwo żeście uchwalili. Innymi słowy, uważam, że powinienem Państwu to rekomendować z tymi uwagami, które powiedziałem, bo po prostu prowadzi to do dobrych rozwiązań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy któryś z komisji? Bardzo proszę. Pani Ewa Masłowska, Komisja Edukacji.
Komisja Edukacji w pełni popiera wprowadzenie tego punktu, który będzie służył dobru dzieci i młodzieży w naszej gminie, więc jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Pan Artur Wątor, Komisja Sportu, Kultury,
Komisja
Zdrowia,
Zdrowia
i Rekreacji.
Kultury, Sportu i Rekreacji także jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani Anna Wąsowicz.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. My jako klub Platformy Obywatelskiej całkowicie popieramy zasadność ideę wprowadzenia takiego zapisu do tego programu, natomiast proponujemy przeredagowanie go i może odczytam naszą propozycję, więc to jest taka poprawka formalna. Mianowicie proponujemy wprowadzenie takiego zapisu w punkcie 3.11. Tworzenie warunków do powstania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym sportowych, propagujących zdrowy i bezalkoholowy styl życia. I tutaj zostaje ta pauza, budowa, rozbudowa oraz utrzymanie infrastruktury oświatowej i sportowej. Tytułem uzasadnienia może tylko powiem, że uznaliśmy, że ten zapis alternatywnych do picia alkoholu może niekoniecznie dobrze brzmi, a zawsze ta profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych obejmowała pewne działania i zachowania szersze niż tylko zmierzające do zwalczania samych problemów alkoholowych, bo przecież dobrze wiemy, że spożywanie czy nadużywanie alkoholu przez dzieci i młodzieży jest najczęściej pochodną innych patologicznych zachowań, z jakimi dzieci i młodzież spotyka się w swoich środowiskach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakiś głos w dyskusji? Nie widzę. W związku z tym, że wpłynęła poprawka formalna. Pani Aniu, czy ja mogę tak z tej poprawki, ponieważ nie zdążyłem w całości zapisać. Szanowni Państwo, wpłynęła poprawka formalna, by punkt 3.11, powtórzę ten zapis, brzmiał w ten sposób. Tworzenie warunków do powstania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym sportowych, propagujących zdrowy i bezalkoholowy styl życia, pauza, budowa, rozbudowa oraz utrzymanie infrastruktury oświatowej i sportowej. I szanowni państwo, w związku z tym powstawania. Do mikrofonu bardzo proszę.
Ja tylko zastanawiam się, czy powiedzmy sobie, bo intencją tych zmian jest fakt, żebyśmy środki, które uzyskujemy na przeciwdziałanie alkoholizmowi, mogli wykorzystać na realizację pewnego obiektu. Ja się znając, że tak powiem, mentalność niektórych osób, które powiedzmy sobie sprawują nad tym nadzór, czy nie okaże się sytuacja taka, że jeżeli my na przykład nie dopiszemy tego fragmentu spędzania wolnego czasu, czy nam to kiedyś w przyszłości nie zamknie drogę skorzystania z tych środków? Bo ja wiem, że czasami drobny zapis, przekonałem się przy Czerwonym Maku, kwestia spójnika odegrała taką rolę, że musieliśmy zrobić walne.
Ja bym tak, w moim przekonaniu jest to naprawdę zmiana prawie że redakcyjna i absolutnie nie zmienia to intencji i osoby, że tak powiem, proponującej te zmiany.
Tak. Słowo o tych pozalekcyjnych zajęć też w naszej ocenie sugeruje, że to chodzi o czas poza zajęciami w szkole.
Zgadza się, czyli mogą być one aż do późnych godzin wieczornych. Czy jeszcze jakieś głosy na temat tej poprawki? Nie. Szanowni Państwo, w związku z tym chciałbym Państwa spytać, czy możemy wprowadzić tą poprawkę do tekstu uchwały. Ja ją jeszcze raz odczytam i Państwo przegłosujecie. Kto jest za tym, by tekst 3.11 brzmiał? By punkt 3.11 brzmiał: tworzenie warunków do powstawania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym sportowych, propagujących zdrowy i bezalkoholowy styl życia. Pauza: budowa, rozbudowa oraz utrzymanie infrastruktury oświatowej i sportowej. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. Przechodzę do odczytania projektu uchwały. Jest to uchwała nr 4/42/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały nr 2/23/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. W załączniku do uchwały nr 2/23/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011 wprowadza się zmianę. W rozdziale 6 ustęp 3 dodaje się punkt 3.11 o następującym brzmieniu. 3.11. Tworzenie warunków do powstawania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym sportowych, propagujących zdrowy i bezalkoholowy styl życia. Pauza: budowa, rozbudowa oraz utrzymanie infrastruktury oświatowej i sportowej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I panie burmistrzu, bardzo proszę o wprowadzenie.
Panie przewodniczący, panie i panie radni, szanowni państwo. W 2010 roku podjęliśmy decyzję o szybkim procedowaniu 8-punktowych zmian związanych z szeroko pojętą działalnością gospodarczą na terenie miasta i gminy. Podjęliśmy po prostu decyzję, że będziemy to tak procedować, żeby przyspieszać poszczególne zmiany punktowe, które są nastawione na zmiany z punktu widzenia istniejących podmiotów i z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, którzy kupili tereny, żeby mogli po prostu przygotować inwestycje i realizować swoje cele. Dziś mamy oto taką sytuację, że 6-punktowych zmian, które żeście Państwo podjęli w postaci uchwały, zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego do oceny merytorycznej i oceny prawnej. Dziś mogę tutaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że na 99% na początku marca te 6-punktowych zmian zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Małopolskiego Wojewody, wejdą w życie. Pozostały nam dwie punktowe zmiany. Dzisiaj Państwo macie przed sobą projekt uchwały dotyczący 7-punktowego zmiany, a dotyczącego obszaru inwestycyjnego Północ i dotyczącą, krótko mówiąc, zmiany przeznaczenia terenu związanej z lasami. Procedura, proszę Państwa, była bardzo uciążliwa. Skończyła się bardzo niedawną opinią marszałka województwa i ministra ochrony środowiska. Ta procedura została zakończona, stąd po prostu z pełną odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że proponujemy Państwu projekt uchwały, który z punktu widzenia formalno-prawnego jest po prostu zgodny i oczekiwane. Jednocześnie pragnę powiedzieć, że na Komisji Budżetowej były pytania co do tego projektu uchwały i pragnę odpowiedzieć tu panu radnemu Klimczykowi i również państwu, że po pierwsze ten zapis, do którego było wątpliwości po prostu w załączniku numer 2, po pierwsze jest po prostu zapisem obligatoryjnym wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, artykuł 20. Po drugie, proszę państwa, ten zapis związany z infrastrukturą techniczną związany jest z tym, że ten post tu załącznik mówi o zaangażowaniu gminy, ponieważ tego nie pokazujemy, więc odzwierciedla prawdę i rzeczywistość. Czyli innymi słowy, wszystkie, proszę Państwa, te projekty uchwały związane z tymi po prostu sześcioma zmianami punktowymi i każdymi innymi propozycjami, takie zapisy, do którego pan radny, o który pan radny Klimczyk pytał, uważam, że po prostu wyjaśniłem. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że ta procedura wynikająca z tego po prostu, z tych zmian dotyczących po prostu lasów po podjęciu przez Państwa uchwały chcemy w trybie pilnym i dlatego z naszego punktu widzenia jest to po prostu ważne przekazać również do oceny merytorycznej i formalnej, ponieważ jest kilka podmiotów, które aktualnie po prostu czeka praktycznie rzecz biorąc na etapie pozwolenia na budowę na po prostu rozwiązanie tego problemu, żeby mogli skończyć procedowanie swojego projektu i pozwolenia na budowę. Innymi słowy, jest to kolejny etap do rozwiązywania problemów gospodarczych, czyli takiego fundamentu związanego z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennych na naszych obszarach inwestycyjnych w gminie i tym samym rekomenduję Państwu ten projekt uchwały do uchwalenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Które z komisji zajmowało się niniejszą uchwałą? Bardzo proszę, pan Ryszard Majdzik, Komisja Gospodarki i Ochrony
Środowiska. Komisja Gospodarki przyjęła pozytywnie wyrażoną uchwałę przy 4 głosach za, 2 wstrzymujących.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze któraś z komisji zajmowała się tą uchwałą? Nie widzę. W związku z tym otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wziąć udział w dyskusji na temat tejże uchwały? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Dziękuję bardzo. Przejdę do czytania projektu uchwały i pozwolę sobie go troszkę skrócić, ponieważ każdy z Państwa ma projekt uchwały przed sobą, więc przeczytam go nie w całości. Jest to uchwała nr 4/43/11 z dnia 23 lutego 2011 roku Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawiny w zakresie zmiany terenów lasów na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Dotyczy działek numer 890, 824/19, 891/3, 893/1, 893/2, 892/5, 895, 897/6, 904/6, 905/14, 903, 908/3, 908/1, 911, 914, 916/1, 918/2, 919/1, 922, 926, 927/3, 928, 933, 936, 940, 943, 946, 949, 956/1, 956/2, 959, 962, 968/1, 968/2, 968/7, 968/3, 972/5, 972/2, 977/3, 977/4, 977/5, 977/2, 980/12, 1003/4, 1003/2, 1004, 998/2, 1007/4, 1007/2, 1012/3, 1012/4, 1012/2, 1020, 1025, 1032, 1037, 1059/3, 1059/2, 1059/1, 1072/2, 1072/1, 932/12, 1061/6, 1110/2, 1110/1, 932/14, 1111/15, 842/1. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych i w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 33/330/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina, po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w jej granicach administracyjnych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 39/387/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku, Rada Miejska w Skawinie uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 9N/310/06 z dnia 15 maja 2006 roku w zakresie zmiany terenów lasów na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów dotyczących wymienionych w tytule uchwały działek. Kto z Państwa jest za przyjęciem tejże uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I szanowni państwo, przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy pogotowiu ratunkowym w Skawinie. Będziemy ją procedować w jednym czytaniu po tej uchwale. I szanowni państwo, panie burmistrzu, bardzo proszę o wprowadzenie.
Mówiąc kolokwialnie, awantura o pogotowie skawińskie skończyła się tym, że pan wojewoda wycofał się z propozycji przekazania w struktury krakowskiego pogotowia ratunkowego w Skawinie. W związku z tym, proszę państwa, podjęliśmy decyzję o skierowaniu pisma do pana wojewody, o skierowanie osoby, która by jego reprezentowała, jeżeli chodzi o Radę Nadzorczą Pogotowia Ratunkowego w Skawinie. I tym samym, proszę państwa, państwo musicie podjąć decyzję, kto po prostu z członków Rady Miasta i Gminy będzie członkiem Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Skawinie. Pragnę przypomnieć, że Rada z końcem kadencji po prostu, która minęła, zakończyła również po prostu działalność, także warunkiem koniecznym, niezbędnym jest powołanie takiego ciała nadzorczego nad funkcjonowaniem pogotowia ratunkowego w Skawinie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej z mocy prawa jest przedstawiciel organu wykonawczego. Jednocześnie, tak jak mówiłem, dokooptowany do Rady jest przedstawiciel wojewody. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w związku z tym, że jest to tak oczywista sprawa, że myślę, że nie będziemy dyskutować tego tematu, bardzo bym prosił o zgłoszenie kandydatów do Rady Społecznej Pogotowia w Skawinie. Bardzo proszę, pan Andrzej Wrzoszczyk.
Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłasza kandydaturę Eugeniusza Zająca.
Dziękuję. Bardzo proszę, pani Ania Wąsowicz.
W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej zgłaszam panią Małgorzatę Zawartkę.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan Marcin Kuflowski.
Skawina jutra. Prosi o uwzględnienie pana Artura Wątora w składzie komisji.
Dziękuję bardzo. I pan Janusz Śmiech, bardzo proszę.
Zgłaszam kandydatów z Forum Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina w imieniu pan dr Stanisław Słuszniak i pan Ryszard Majcik.
Dziękuję. Szanowni państwo, bardzo bym prosił o zgodę na zamknięcie listy. Kto jest za tym, żeby zamknąć listę kandydatów do Rady Społecznej? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Zakładam, że wyrażona została zgoda. Aha, przepraszam bardzo. Muszę spytać kandydatów, czy wyrażają zgodę. Ale teraz spytamy. Cóż. Czy pan Eugeniusz Zając wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy pani Małgorzata Zawartka wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy pan Artur Wątor wyraża zgodę?
Tak, wyrażam.
Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Majdzik wyraża zgodę? Dziękuję. Pan Stanisław Słuszniak wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. W związku z tym mamy kandydatów pięciu mandatów przeznaczonych dla Rady Miejskiej w Skawinie. Szanowni państwo, bardzo bym prosił o... Teraz chciałbym spytać pana radcę prawnego, czy... Przyjmując uchwałę, przyjmujemy jednocześnie tych pięciu kandydatów, czy musimy jeszcze głosować coś wcześniej? Rozumiem, czyli pospieszyliśmy się za bardzo, a ja się pospieszyłem za bardzo, przyjmując w takiej sytuacji, szanowni państwo, przychylam się w takiej sytuacji do radcy prawnego, nie znam się na tym aż tak dobrze. W związku z tym, czy państwo wyrażacie zgodę na to, żeby Rada Miejska w Skawinie miała pięciu kandydatów, Rada Społeczna przy pogotowiu ratunkowym w Skawinie liczyła pięciu przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie. Bardzo proszę o wyrażenie zgody. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Również nie widzę. W związku z tym troszkę od tyłu, ale doszliśmy do tego samego miejsca. I teraz przyjmując uchwałę, przyjmujemy jednocześnie tych kandydatów. Szanowni państwo, w związku z tym przejdę do czytania projektu uchwały. Jest to uchwała numer 4 przez 44 przez 11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Pogotowiu Ratunkowym w Skawinie. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Liczbę przedstawicieli wybieranych przez Radę Miejską w Skawinie do Społecznej Rady przy Pogotowiu Ratunkowym ustala się na 5 osób. Punkt 2. Wybiera się do Rady Społecznej przy Pogotowiu Ratunkowym w Skawinie następujących przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie. Pan Eugeniusz Zając, pani Małgorzata Zawartka, pan Artur Wątor, pan Ryszard Majdzik i pan Stanisław Słuszniak. Punkt 3. Oprócz przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie w skład Rady Społecznej z mocy prawa wchodzą burmistrz miasta i gminy, pan Adam Najder jako przewodniczący i przedstawiciel wojewody małopolskiego jako członek. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I szanowni państwo, padł z sali wniosek o przerwę, ale ja jeszcze chciałbym, ponieważ oczekujemy na gości, którzy przyjdą z firmy Balzen. Ja chciałbym jeszcze zrobić punkt 13, czyli uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa. I dopiero po tym punkcie zrobimy kilka minut przerwy, dobrze? W związku z tym, panie burmistrzu, bardzo bym prosił o wprowadzenie do tego punktu.
Chcę powiedzieć, że 24 października 2007 roku poprzednia rada podejmowała decyzję o postu zarządzenie poboru podatków w treści, która po prostu, że tak powiem, państwu jest dzisiaj przedstawiona. Różni ona się tylko nowelizacją prawa, czyli podstawą prawną, na bazie którego ten projekt uchwały został przygotowany i oczywiście, proszę państwa, załącznikiem numer 1, czyli po prostu wykazem inkasentów. Po prostu wyborach samorządowych i po wyborach na terenach wiejskich po prostu a Rady Sołeckiej i Sołtysa te załączniki, to znaczy treść tych załączników, czyli osoby prawne i osoby fizyczne uległy zmianie. Stąd po prostu jest niezbędna potrzeba, żebyście państwo taką uchwałę podjęli. Co do treści w załączniku numer 1 i co do po prostu treści merytorycznej i podstaw prawnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy któraś z komisji zajmowała się tą uchwałą? Bardzo proszę, Komisja Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa. Pan Andrzej Wrzeszczyk.
Komisja Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję w niniejszej uchwale. Czy ktoś chciałby wziąć udział w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przejdę do czytania projektu uchwały. Jest to uchwała nr 4/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasso. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości. Na inkasentów wyznacza się osoby wymienione w pozycjach od 1 do 16 w wykazie stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasenta wyznacza się Miejski Zakład Usługowy w Skawinie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Skawina, ulica Piłsudskiego 25. Paragraf 2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków i opłaty targowej ustala się w wysokości 7% od zainkasowanych kwot. Paragraf 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 13/105/07 z dnia 24 października 2007 roku, uchwałę nr 14/121/07 z dnia 21 listopada 2007 roku, uchwałę nr 24/224/08 z dnia 24 września 2008 roku i uchwałę nr 31/309/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 1 marca 2011 roku. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i szanowni państwo, zarządzam 10 minut przerwy. Na salę i proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, ponieważ już większość radnych jest na sali obrad, więc w związku z tym wznawiam posiedzenie Rady Miejskiej i przechodzimy do procedowania punktu 14 porządku obrad. Jest to punkt poświęcony uchwale w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie gminy Skawina specjalnej strefy ekonomicznej. Będziemy go przyjmować w jednym czytaniu i punkt ten dotyczy firmy Balzen. I bardzo proszę, panie burmistrzu, o wprowadzenie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezesie. W ramach ogólnej polityki gospodarczej, którą mam nadzieję prowadzimy optymalnie i skutecznie, jednym z elementów tej polityki jest tworzenie warunków do rozwoju i pragnę przypomnieć, że jesteśmy właśnie po uchwaleniu uchwały związanej z przekwalifikowaniem terenów na tereny związane z przedsiębiorczością ogólno pojętą. Jest to kolejny krok w kierunku tworzenia podwalin do rozwoju przedsiębiorczości, że mamy na dzisiaj dwa obszary gospodarcze, na które dostaliśmy środki pozabudżetowe i które w ramach infrastruktury technicznej i drogowej realizujemy. I w ramach tego procesu przygotowywania i wspierania przedsiębiorczości jednym z elementów jest również polityka państwa. Pragnę państwu przypomnieć, że w ostatnim czasie rozmawialiśmy również o specjalnej strefie ekonomicznej związanej z firmą Wezuwiusz. Dziś przedmiotem zainteresowania naszego jest firma Balzen. Pragnę przypomnieć, proszę państwa, że nasza współpraca w zakresie przygotowywania inwestycji na terenie byłych skawińskich zakładów koncentratów spożywczych, bo pragnę takim terminem operować, związana jest z trzema podmiotami z kapitałem niemieckim. I chcę powiedzieć, proszę państwa, że przez ostatnie lata na terenie właśnie byłych zakładów firma Lajkonik realizowała proces inwestycyjny, myśmy ją wspierali w sensie procedury i procedury administracyjnej, że firma Balzen rozpoczęła w ubiegłym roku realizację kolejnego etapu rozwoju swojego podmiotu, przepraszam, Biogran. I dziś ten proces inwestycyjny kontynuuje. Myśmy również w sensie administracyjnym i proceduralnym w tym uczestniczyli. Skończyło się wszystko pozytywnie. Firma Biogran realizuje i rozszerza możliwości produkcyjne na tym terenie. I dzisiaj, proszę państwa, stajemy przed oto takim problemem, że kolejny podmiot działający na tym terenie podejmuje decyzję o przygotowaniu kolejnego etapu rozwoju swojej firmy poprzez zwiększenie możliwości produkcyjne i budowy po prostu, że tak powiem, zakładu na swoim terenie. Pragnę powiedzieć, że teren związany z tymi trzema spółkami z punktu widzenia procesu przygotowania inwestycji i procedowania jest po prostu związany i aktualny z aktualnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W moim przekonaniu polityka państwa poprzez po prostu możliwości tworzenia specjalnych stref ekonomicznych wedle mojej oceny powinna być spójna z polityką samorządu w Skawinie. Jeśli polityka państwa nie jest po prostu sprzeczna, to jednocześnie powinniśmy wszystko robić, żeby popierać tego typu rozwój poszczególnych podmiotów gospodarczych. Tego wyrazem jest mianowicie firma Balzen i pan prezes Scholz z osobami towarzyszącymi dziś w tym punkcie na tej sali. Pragnę powiedzieć, proszę państwa, że polityka państwa związana z tworzeniem specjalnych stref ekonomicznych jest polityką związaną oczywiście z ulgami podatkowymi, ale jednocześnie poprzez po prostu rozwój i budowę tworzy po prostu stanowiska pracy, jednocześnie pozostawia możliwość pieniędzy w postaci podatków lokalnych na terenie gminy. Dziś, proszę państwa, firma Balzen deklaruje, że będzie realizowała to swoje przedsięwzięcie właśnie tworząc warunki do rozwoju. Ja z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia tego, o czym żeśmy rozmawiali przez ostatni tydzień z panem prezesem Scholzem na spotkaniu z największymi przedstawicielami przedsiębiorstw i również po prostu w bieżącym tygodniu. Z pełną odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że ten trend, który jest aktualnie w Skawinie, powinien być przez samorząd gminy wspierany. Innymi słowy, nie mówiąc o szczegółach, bo być może, że Państwo sobie życzycie od przedstawicieli firmy jakichś prostych szczegółów, ja z pełną odpowiedzialnością rekomenduję ten projekt uchwały do uchwalenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, za wprowadzenie. Szanowni Państwo, czy któraś z komisji zajmowała się projektem uchwały? Bardzo proszę, Komisja Gospodarcza Ekologiczna, pan Ryszard Majdzik.
Komisja Gospodarki jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wyżej wymienioną uchwałę.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetowa. Bardzo proszę, pan Andrzej Bobula.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w tym punkcie odnośnie firmy Balzen. I bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w dyskusji? Pan Andrzej Wrzeszczyk, bardzo proszę.
Ja mam pytania do pana prezesa. Chciałbym spytać, co firma proponuje na tym odcinku wybudować, co będzie, że tak powiem, tematem rozbudowy tego zakładu. Zakład znam bardzo dobrze, pracuję w tym zakładzie 37 lat. Byłem przewodniczącym Rady Pracowniczej, jak żeśmy zakład prywatyzowali, Rady Nadzorczej. I po prostu byłem promotorem, żeby zakład nasz stał tak, jak stoi dzisiaj. Jest prawda jest taka, że firma Balzen zakupiła w 1993 roku cały zakład, ale potem, żeśmy się podzieli, zresztą w założeniu już z właścicielem, którym byłem zaproszony do Hanoweru, była taka sytuacja, że w pewnym momencie się zakłady muszą podzielić. Ja osobiście muszę powiedzieć tak, że jestem dumny ze swojego zakładu, że prywatyzacja tego zakładu, który 20 lat temu przeżywał bardzo duży kryzys, jeżeli chodzi o zbyt. My jako załoga mieliśmy duże problemy, co zrobić, żeby zakład utrzymać, żeby utrzymać miejsca pracy. To uważam, że proces prywatyzacji i właściciel wywiązał się, że tak powiem, z tego, co obiecał. Znaczy, dla mnie było najważniejsze, że zapewnia nam pracę i płacę. Taka prawda. Także jak spotykam rzadko, ale spotykam Balzena Lorenza, to przypominam, że to, co powiedział nam najważniejszego, właśnie jakśmy byli u ministra Lewandowskiego, że zapewnia pracę i płacę, to jest prawdą. Tylko chciałbym wiedzieć, bo to dosyć duży areal gruntu jest. Ja pracuję w tej chwili w Lajkoniku, ale po prostu jest mi znany cały zakład, pracowałem tyle lat i chciałbym się spytać, co panowie, czy wy chcecie przenieść produkcję z Jawornika do Skawiny na tym terenie? No bo tutaj pan mówi tak, tutaj pan burmistrz mówi, jest tam wpisane 30 miejsc pracy. Nie? W sumie sobie tak pomyślę, że firma pewnie tutaj zatrudnia 400 ludzi, a tam jest prawie 4 hektary pola i chcecie coś wybudować i tylko 30 miejsc pracy, gdzie ludzie z Jawornika przyjeżdżają, znaczy w Jaworniku pracują i teraz jak przyniesie Jawornik do Skawiny, to te miejsca pracy pewnie ściągniecie potem z Jawornika do Skawiny. Czyli jako taką, jako gmina nie będzie mieć żadnej korzyści.
Pan przewodniczący Wrzeszczyk zadał pytanie i jednocześnie udzielił. Panie prezesie, udzielił odpowiedzi. Myślę, Ale panie prezesie, w kilku zdaniach ideę specjalnej strefy ekonomicznej dla Balzena bardzo bym prosił o przybliżenie i oczywiście w ramach tego wszystkiego o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana przewodniczącego Wrzeszczyka. Dziękuję.
Dzień dobry państwu. A więc to, co chcemy, ta inwestycja, którą chcemy zrealizować tutaj w Skawinie, jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla Skawiny. Ona nie wiąże się w żaden sposób z pracami Jawornika, może jedynie realizowanymi w Jaworniku, jedynie może w ten sposób, że powiększymy nasze spektrum technologiczne, instalując nowe linie i będziemy mogli przejmować nowe półfabrykaty, nowe produkty z zakładów niemieckich, czego bardzo chcemy. Inwestycja, którą chcemy zrealizować, będzie to rozbudowa istniejącej fabryki w kierunku, mówiąc szczerze, nie pamiętam, jakie to są kierunki, w kierunku drogi w końcu, w kierunku ulicy Piłsudskiego i dalej wzdłuż tej ulicy. Około 3000... Halerów, ma pan rację, Halerów. W kierunku Piłsudskiego jest Biogran. W kierunku ulicy Halerów i wzdłuż tej ulicy. Jest to około 3000 metrów kwadratowych, nowych hal, 18 metrów do budowy, do istniejącego obiektu. Ma być to obiekt wyższy około 2-3 metrów ze względu na to, że chcemy zainstalować tam dodatkowy podest technologiczny. Potrzebujemy tej inwestycji po to, aby być bardziej konkurencyjnymi na rynku polskim. Głównie na rynku polskim. Te wyroby, które będą produkowane na tych liniach, będzie można tam zainstalować 3 nowe linie. W pierwszym etapie planujemy 1. Jest to ten pierwszy etap inwestycji odnoszący się do tych 20 milionów złotych, o których mówimy tutaj we wszelkiego typu operatach. Natomiast kolejne etapy inwestycyjne będą to następne 2 linie realizowane w okresie późniejszym, już nie objęte, tak przynajmniej tak jak na razie, tą pomocą państwową. Linia ta, ze względu na to, iż mamy zakłady w Niemczech, jest to dość kontrowersyjna decyzja w grupie, dlatego potrzebujemy również wsparcia państwowego i państwa na tym pierwszym bardzo ważnym etapie, ponieważ no, my mamy jako grupa moce produkcyjne w Niemczech i te zakłady chciałyby produkować również na rynek polski, natomiast ze względów kosztowych całe szczęście dotychczas nie jest to możliwe. I tak jak pan słusznie wspomniał, ta decyzja o przeniesieniu bądź zakupieniu tych fabryk tutaj w Polsce była decyzją właściwą dla grupy, ponieważ uzyskaliśmy możliwość produkowania na poziomie konkurencyjnym w całej Europie. Jesteśmy w tej chwili w naszej grupie, my jako zakład, fabryka firmy Balzen, najlepszą tego typu fabryką w grupie pod względem wydajnościowym, pod względem wszelkiego typu wskaźników, czy to finansowych, czy wydajnościowych, czy produktywnościowych. Jesteśmy postrzegani to od nas. W tej chwili Niemcy się uczą standardów pracy, uczą się w jaki sposób zarządzać tego typu systemami i chcemy to kontynuować. Chcemy po prostu rozbudować, zrobić kolejny krok i uzyskać tutaj dodatkowe środki inwestycyjne po to, żeby móc być również najlepszym nie tylko w grupie, ale również na rynku polskim, o co w tej chwili się bijemy.
Dziękuję bardzo, panie prezesie. Czy ktoś już z radnych, momencik jeszcze? Nie widzę, w związku z tym pan Antoni Bielica, bardzo proszę.
Ja mam pytanie, panie prezesie, kiedy nastąpi implementacja już w ogóle obiektu całego, tej nowej inwestycji?
Planujemy rozpoczęcie rozbudowy w tym roku, jeżeli uda nam się uzyskać wszelkie decyzje, rozpoczęcie rozbudowy latem, jesienią tego roku i cykl inwestycyjny, jeżeli chodzi o infrastrukturę budowlaną, planujemy zakończyć latem przyszłego roku, w ciągu roku zamknąć cały cykl inwestycyjny i do końca roku przyszłego mieć zainstalowane maszyny i urządzenia, czyli pierwszą linię produkcyjną. I wtedy rozpoczęcie produkcji już i sprzedaż z tych linii miała miejsce w roku 2013.
Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Rzeszczyk jeszcze.
Ja jeszcze jedną rzecz chciałem spytać. Panie prezesie, ja rozumiem, że pan jest zainteresowany zakładem, no, taka jest pana rola. Jest taki mały problem i problem to jest nasz pracowników wcześniej, od czasu, kiedy zakład nasz po prostu się podzielił na 3 zakłady, jak to się mówi, jak to jest spółka, tak to wygląda. Mamy obecnie, i tutaj pan burmistrz wcześniej, żeśmy omawiali sprawę projektu chodnika, który będzie budowany wspólnie z zarządcą drogi wojewódzkiej. No i chciałbym, żeby zakład nasz też się jakoś w jakimś stopniu nie robił przeszkód, a dołożył, żeby nasi pracownicy mogli bezpiecznie wchodzić z portierni, przechodzić na drugą stronę po chodniku i na że tak powiem, w stronę skawiny czy w stronę parkingu. Chciałbym, żeby panowie troszeczkę wyszli poza zakład. Ja wiem, że to jest trudne, bo pan Barzen tak powiedział, że ja wszystko będę płacił, co państwo polskie mi każe płacić, na wszystkie podatki, oczywiście na konferencji prasowej tak powiedział, ale jeżeli chodzi o takie sponsorowanie czy basenu czy coś, to się będę musiał na tym zastanowić. Ale chciałbym, żeby pan jako prezes firmy zadbał też, żeby te osoby, które przyjeżdżają, bo ja rozumiem, że wy panowie wjeżdżacie samochodami na zakład i wy tego nie wiecie, co się dzieje przed portierem.
Jeśli mogę przerwać, to ja osobiście zapłaciłem mandat za samowolę budowlaną, ponieważ poleciłem, zleciłem przebudowę wjazdu na parking i Zarząd Wojewódzki Dróg no, kazał mi po prostu zapłacić mandat, pomimo że było to poprawienie ich infrastruktury. Także to nie jest tak do końca, że nie uczestniczymy w poprawianiu infrastruktury zewnętrznej. I to, co zrobiliśmy na terenie fabryki, zresztą pan to widzi, również no, w tej chwili już wygląda odrobinę inaczej. Również przebudowa parkingu, dyskusje z panem burmistrzem dotyczące przebudowy skrzyżowania, to wszystko idzie właśnie w tym kierunku, aby to całe miejsce pracy, czyli te były zakłady, były koncentraty, nabrało takiego naprawdę bardzo przyjaznego i przyjemnego charakteru dla całej firmy, dla wszystkich ludzi, którzy tam pracują, no i dla miasta również.
Dziękuję bardzo, panie prezesie. Pan Stanisław Chmielarczyk zgłaszał się do głosu. Bardzo proszę.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, ja jako prezes Stowarzyszenia Ochrony Środowiska popieram tą inwestycję, naprawdę popieram, bo jestem związany z tym zakładem, znam ten zakład, który naprawdę swoje wymogi ekologiczne przestrzega i twardo przestrzega, naprawdę przestrzega i miejsca pracy bardzo dużo ludzi z tego terenu naszej gminy jest zatrudnionych. To nie ma tak jak w następnej, co będzie uchwale, proszę pana, selekcja wyrzucania, sortowania pracowników. Jest to zakład naprawdę godny i godnie popieram tą inwestycję, naprawdę popieram. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za ten głos, panie przewodniczący. Szanowni państwo, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze wziąć udział w dyskusji w związku z uchwałą, którą procedujemy? Nie widzę. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Przejdę do czytania projektu uchwały. Jest to uchwała nr 4/46/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie gminy Skawina specjalnej strefy ekonomicznej. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na terenie gminy Skawina specjalnej strefy ekonomicznej. Punkt 2. Teren, którego dotyczy zgoda, o której mowa w ustępie 1, obejmuje działkę ewidencyjną numer 2274/12 o powierzchni 4 hektary, 1412 10-tysięczne hektara, której właścicielem jest Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Balzen Spółka z o.o. w Skawinie oraz działkę ewidencyjną numer 2273/1 o powierzchni 282 tysięczne hektara, której właścicielem jest Balzen Spółka z o.o. w Skawinie. Mapa graficzna stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za przyjęciem tejże uchwały? Bardzo proszę o podniesienie rękę. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I w tym miejscu dziękuję panie prezesie, dziękuję państwu za przybycie na dzisiejszą sesję, za udzielenie nam dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli, nie wyrzucam oczywiście, ale jeżeli państwo nie mają czasu, dziękuję bardzo. I do widzenia. W związku z tym chwileczkę przerwy, żeby nie zakłócać. Do widzenia, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 15 porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie gminy Skawina specjalnej strefy ekonomicznej. Mamy drugie czytanie tejże uchwały. Szanowni państwo, stwierdzam, że nie wpłynęły żadne poprawki związane z uchwałą w jej brzmieniu. W związku z tym przejdę do czytania projektu uchwały i przejdę do głosowania. Jest to uchwała numer 4/47/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie gminy Skawina specjalnej strefy ekonomicznej. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę. Punkt 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na terenie gminy Skawina specjalnej strefy ekonomicznej. Punkt 2. Teren, którego dotyczy zgoda, o której mowa w ustępie 1, obejmuje działkę ewidencyjną numer 1813/23 oraz części działek ewidencyjnych o numerach 1813/18, 1813/19, 1813/20, 1813/21 o łącznej powierzchni wynoszącej 1 hektar 732 10-tysięczne hektara, których właścicielem jest Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Wezuwiusz Poland Spółka z o.o. w Skawinie. Mapa graficzna stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 16. W porządku obrad jest to uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Krzęci na lata 2010-2017 i panie burmistrzu, bardzo proszę o wprowadzenie.
Przy porządku dzisiejszej sesji, czyli na początku dzisiejszego spotkania, mówiłem państwu, że po prostu praprzyczyną było od strony formalno-prawnej rozporządzenie ministra rolnictwa rozwoju miast gdzie po prostu, że tak powiem, w paragrafie 10 ustęp 2 podpunkt E mówi się, że powinno się opisać i scharakteryzować obszary, o których mowa po prostu, że tak powiem, w poprzednich paragrafach. I między innymi ten ustęp był powodem tego, iż Urząd Marszałkowski po prostu od strony formalnej uznał, że to, co, o czym mówimy w tej chwili, czyli o programie odnowy miejscowości, powinien być uzupełniony o rozszerzenie tego zapisu. W związku z tym, proszę Państwa, tak jak sygnalizowałem, kontaktując się z panem Sołtysem, który na 21 zwołał zebranie wiejskie i na tym zebraniu wiejskim zostało to przedstawione i te zmiany, które proponujemy do planu odnowy miejscowości, które są niezbędnym i koniecznym warunkiem do tego, żeby można było uzupełnić te informacje do projektu do Urzędu Marszałkowskiego, który zgłosił nam formalne uwagi, że można to było uzupełnić, no to powinien być zmieniony plan odnowy miejscowości z tymi zmianami, które są uwzględnione wynikające z rozporządzenia ministra rolnictwa i jednocześnie wprowadzone do programu odnowy miejscowości. To, drodzy Państwo, od strony formalnej się stało. Macie Państwo przed sobą projekt zmian tej uchwały plany odnowy miejscowości Krzęcin i jednocześnie pod tym podłożona jest uchwała zebrania wiejskiego w Krzęcinie, która mówi o tych problemach, które Państwu tutaj pokrótce wymieniłem. Krótko mówiąc, powinniśmy to uchwalić, żeby można było dalej móc procedować, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu budowy boiska w Krzęcinie za pośrednictwem stowarzyszenia i gminy Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa i burmistrza miasta i gminy Skawina. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, ponieważ jest to uchwała, która została wprowadzona dzisiaj. Bardzo proszę, otwieram dyskusję na temat tejże uchwały. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Bardzo proszę, pan Witold Mazgaj.
W paragrafie pierwszym jest zapisane: zatwierdza się zmiany wprowadzone w planie odnowy miejscowości Krzęcin na lata 2010-2017 oraz zatwierdza się tekst jednolity planu odnowy miejscowości Krzęcin na lata 2010-2017 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Gdzie ten załącznik był dostępny albo gdzie jest dostępny?
Zgadza się. Zgadza się, panie radny. Nie mamy tego załącznika. Możemy tylko sobie wyobrazić, jak on wygląda, ponieważ plany odnowy miejscowości głosowaliśmy w zeszłym roku. Więc, szanowni państwo, ja również, jest to dla mnie jakaś nowość, ponieważ zostało to wprowadzone dzisiaj. Myślę, że w jakiś sposób do tego pytania ustosunkuje się pan Antoni Bylica, aczkolwiek i tak nie mamy przed sobą pełnego, jednolitego tekstu planu odnowy miejscowości Krzęcin na 2010-2017. Bardzo proszę.
Proszę państwa, załącznik dotyczy charakterystyki terenów przeznaczonych pod budowę boiska. Jest to tylko związane z tym, że będzie przekwalifikowanie z terenu rolnych na rekreacyjne. I w związku z tym, żeby uzyskać środki zewnętrzne, minister postawił taki wymóg, któregośmy dokonali i społeczeństwo z wielką nadzieją przyjęło to, że to boisko powstanie. Tylko tyle. Jest to opis normalnie przeznaczenia tych działek pod tereny boiska sportowego.
Nie, no, zgadza się.
Jest
tylko
do wglądu w biurze u panów, którzy załatwiają wnioski i LGD.
Zgadza się, tylko my, procedując punkt, powinniśmy mieć tekst jednolity, który mamy przyjąć w danym punkcie. I teraz zastanawiam się, co mam zrobić w związku z tym. Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący.
Proszę państwa, sytuacja jest następująca, tak gwoli wyjaśnienia. My ten plan odnowy miejscowości Krzęcin uchwalaliśmy, więc jest nam znany. Natomiast gdybyśmy, wydaje mi się, z przyczyn technicznych, gdybyśmy chcieli rzeczywiście spełnić wymogi tej uchwały, to dzisiaj do każdego tego projektu uchwały każdy z nas powinien dostać cały plan odnowy miejscowości. Wydaje mi się, że byłoby to technicznie co najmniej trudne. Dlatego mogę tutaj wnioskować, że jeżeli żeśmy rzeczywiście przyjęli ten plan odnowy miejscowości, natomiast w załączniku mamy tylko te zmiany, więc nie stoi na przeszkodzie, żeby oczywiście potraktować to na tej zasadzie, że do uchwały, która zostanie uchwalona, zostanie oczywiście dołączony statut, plan odnowy w wersji obowiązującej, czyli z tą uchwaloną zmianą.
Uzupełniony.
Albo ewentualnie jest druga możliwość, czyli przyjąć w drodze uchwały tą poprawkę, a nie przyjmować tekstu jednolitego, bo poprawka i tak zmienia plan odnowy miejscowości o tą zmianę, którą będziemy dzisiaj procedować. Więc nie wiem, czy my jako Rada Miejska musimy przyjmować tekst jednolity w tej chwili. Bo tekst jednolity i tak się pojawia dopiero po zamieszczeniu zmiany, które dzisiaj przegłosujemy. I w takiej sytuacji one i tak automatycznie wchodzą do planu odnowy miejscowości i nie musimy głosować tekstu jednolitego. Więc panie Macieju, bardzo bym prosił ewentualnie o... Nie, no oczywiście, poprawki tutaj nie wchodzą w jakoś... poza dyskusją są. Chodzi tylko i wyłącznie o ten tekst jednolity. Bardzo proszę.
Że tak powiem, na poparcie tej wersji rozwiązania, ponieważ jakby nie było, mamy podpiętą informację, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Krzęcin również uchwaliło zmiany planu, natomiast nie uchwaliło planu odnowy w wersji nowej. W związku z tym wystarczyłoby rzeczywiście zgodnie z tą sugestią skreślić fragment oraz zatwierdza się tekst jednolity planu miejscowości Krzęcin na 2000 w brzmieniu załącznika numer 1 do niniejszej uchwały.
Tą poprawkę i tak musimy mieć tutaj, bo... Musi być tak. Zatwierdza się zmiany wprowadzone w planie odnowy miejscowości Krzęcin na lata 2010-2017 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, przyjęty uchwałą nr 1 przez 2011 z dnia 21 lutego 2011 roku Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krzęcin. W ten sposób. Bardzo proszę.
Ale w takim razie uchwała Zebrania Wiejskiego musi być załącznikiem nr 1.
Oczywiście i uchwała może być tutaj, jeżeli tak sformułujemy ten zapis. I uchwała jest w jakiś sposób załącznikiem dla nas tutaj i myślę, że możemy procedować nad tąże uchwałą. Szanowni Państwo, czy wyrażają Państwo zgodę na to, żeby wyciąć z paragrafu pierwszego część zdania mówiące oraz zatwierdza się tekst jednolity planu odnowy miejscowości Krzęcin na lata 2010-2017? Kto z Państwa wyraża na to zgodę? Bardzo proszę. Dziękuję. W związku z tym przystąpimy. Zamykam dyskusję. Przepraszam bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać udział w dyskusji? Nie widzę, ale jednogłośnie było przegłosowane. Więc szanowni Państwo, przejdę do czytania projektu uchwały. Jest to uchwała nr 4 przez 48 przez 2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku. W sprawie zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Krzęcin na lata 2010-2017. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Zatwierdza się, paragraf pierwszy, zatwierdza się zmiany wprowadzone w planie odnowy miejscowości Krzęcin na lata 2010-2017 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, przyjęty uchwałą nr 1 przez 2011 z dnia 21 lutego 2011 roku Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krzęcin. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 17 porządku obrad. Jest to projekt rezolucji nr 4 przez 2011 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego w gminie Skawina. Jest to projekt, który został sporządzony po dyskusji, po spotkaniu z zarządcami cieków wodnych na terenie Skawiny, które miało miejsce dokładnie przed tygodniem w godzinach popołudniowych, stąd nie mógł się znaleźć w pełnych materiałach na sesję dzisiejszą. I szanowni Państwo, w związku z tym, że dowiedzieliśmy się wtedy o sytuacji zatrważającej wręcz, że finansów na naprawę stanu wałów powodziowych, brzegów rzeki Wisły, Skawinki i potoku Cedron nie ma, że są bardzo duże problemy z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, czy nawet w ogóle nie ma pozyskiwania środków zewnętrznych na te zadania. Wiemy również z rozmów wtedy na tej debacie, co gmina planuje zrobić w tym kierunku. I dziękuję Państwu, tym, którzy byli wtedy. Ci, którzy nie byli, myślę, że teraz pojawią się pytania odnośnie samej rezolucji, jej treści i również tej debaty. W związku z tym, szanowni Państwo, pojawiła się idea, żeby taką rezolucję stworzyć i wysłać ją do tych trzech organów władzy samorządowej i państwowej, czyli do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Małopolskiego i Marszałka Województwa Małopolskiego. I szanowni Państwo, w związku z tym chciałbym, żebyście Państwo pochylili się w tej chwili nad tąże rezolucją i pomogli ją ewentualnie przepracować i również przyjąć. W związku z tym, że jest to temat, który został dzisiaj Państwu przedstawiony, otwieram dyskusję i bardzo proszę o zgłaszanie się do głosu. Pan radny Mazgaj, bardzo proszę.
Oczywiście nie mam zastrzeżeń co do zapisów merytorycznych, ale skoro tą rezolucję wysyłamy i do wojewody, i do marszałka, a przede wszystkim do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, to dobrze byłoby, żeby nad tekstem się przyjrzał się jakiś na przykład polonista. Bo na przykład wydaje mi się, że ustawa prawo wodne, to prawo wodne jest nazwa własna ustawy, powinno być z dużej litery. To jest, tak mi się wydaje. Poza tym takie drobne uwagi interpunkcyjne. Zróbmy tą rezolucję, proszę Państwa, jeżeli mamy ją wysłać, w sposób naprawdę taki dopracowany. Ale to jest tylko drobna uwaga redakcyjna. Nie
oczywiście. Dziękuję bardzo. Pani Anna Wąsowicz, bardzo proszę.
Ja też tutaj mam taką uwagę, znaczy mamy tutaj taką uwagę małą redakcyjną, żeby z ostatniego zdania wykreślić słowa ze strony gminy Skawina, bo to tak chyba lepiej brzmi bez tych dwóch słów. Czyli Rada Miejska w Skawinie deklaruje udział gminy Skawina w pracach nad opracowaniem projektów koncepcji.
Dziękuję. Czy możemy to potraktować jako poprawkę redakcyjną? Dziękuję bardzo. Ja, panie Witoldzie, jeśli mogę, prosiłem właśnie polonistę, żeby się nad tym pochylił. Pochylał się nad tym wczoraj wieczorem dosyć konkretnie, więc no, nie do końca sobie wszystkie winy i błędy chcę tutaj, nie wiem, przyłożyć. Fakt, że był po Komisji Infrastruktury Wsi i Rolnictwa, więc dosyć dużo nad tym wiem, że było dyskusji. Bardzo bym prosił o zaproponowanie konkretnych zmian. Wtedy po prostu zrobimy tak, żeby można było dzisiaj tą rezolucję przyjąć. Bardzo proszę, pani Ania Wąsowicz.
Ja tylko chciałam humorystycznie powiedzieć, że swego czasu profesor Bralczyk mawiał, że tylko 2% Polaków potrafi tak profesjonalnie wysławiać się po polsku, więc myślę, że możemy być usprawiedliwi.
Dzięki, to jesteśmy w tej większości, w takiej sytuacji, w zdecydowanej większości. 2% jest w tej chwili na lekcjach. Czy pan wiceprzewodniczący wie, w których miejscach mają być te poprawki?
Czy możemy to potraktować jako takie, mówię, uwagi formalne, bo tam jest kwestia czy wielkości czcionki, czy układ tekstu. Możemy potraktować w ten sposób, że nie będziemy ingerować w sam tekst, natomiast będziemy ingerować, że tak powiem, w samą formę, czyli potraktujemy całość, czyli ustawa prawo wodne jako całość. No, sięgniemy po prostu do dokumentu, dlatego że on jest dla nas, że tak powiem, punktem wyjścia.
Można? Proszę Państwa, dyskutujmy nad sprawami merytorycznymi w tym momencie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać udział w dyskusji, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne tejże rezolucji? Nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo, zamykam dyskusję i przejdę do czytania projektu rezolucji. Jest to rezolucja nr 4/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego w gminie Skawina. Rada Miejska w Skawinie, uznając za realne zagrożenie powodziowe znacznej powierzchni terenu gminy Skawina i dostrzegając pilną konieczność likwidacji szkód powodziowych powstałych po kolejnych powodziach na rzekach Wiśle i Skawince oraz potoku Cedron, przyjmując wynikającą z ustawy prawo wodne odpowiedzialności organów administracji rządowej i samorządowej za stworzenie ochrony przeciwpowodziowej, wzywa do podjęcia następujących działań. Punkt pierwszy. Zabezpieczenie środków finansowych i przyjęcie zobowiązania do wykonania prac naprawczych brzegów, wałów, śluz rzek Wisły i Skawinki oraz konserwacji koryta potoku Cedron na uszkodzonych i zagrożonych odcinkach w granicach gminy Skawina. Punkt drugi. Opracowanie w terminie do 30 czerwca 2011 roku harmonogramu prac i działań krótko, średnio i długoterminowych zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo powodziowe gminy Skawina. Punkt trzeci. Stworzenie warunków prawnych i finansowych do aktywnego współuczestniczenia gminy Skawina w finansowaniu wybranych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego. Rada Miejska w Skawinie deklaruje udział gminy Skawina w pracach nad opracowaniem projektów, koncepcji budowli hydrotechnicznych i wodnych mających znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego oraz partycypowanie w kosztach. Kto z Państwa jest za przyjęciem tejże rezolucji? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rezolucja nr 4 przez 2011 Rady Miejskiej w Skawinie została przyjęta jednogłośnie i zostanie skierowana do tych trzech adresatów, którzy pod tekstem rezolucji widnieją. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to pisemna informacja o działalności Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, o którą prosiła pani radna Anna Wąsowicz, przepraszam bardzo. Czy w związku z tym tekstem chciałaby pani ewentualnie zabrać głos? Czy szanowni Państwo, w związku z tekstem o Lokalnej Grupie Działania chcieliby zadać jakieś pytania? Bardzo proszę, pani Anna Wąsowicz.
Takie jedno pytanie, bo tu jest na samym końcu tej informacji napisane, że działalność LGD jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Czy jakby całkowity koszt funkcjonowania tego podmiotu jest finansowany ze środków Unii, czy gmina jakoś partycypuje w tych kosztach, bo tutaj później pojawia się... Znaczy...
Łącznie z naszą.
Partycypują w utrzymaniu tej grupy, tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby wziąć udział w dyskusji na temat LGD? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to informacja burmistrza miasta i gminy Skawina o działaniach podjętych w okresie między sesjami. I panie burmistrzu, oddaję głos.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Pierwsza informacja dotyczy takiej ulotki, którą państwu żeśmy zostawili tutaj dzisiaj na stole, a dotyczy okresu rozliczenia podatkowego z prośbą o postu przemyślenie sprawy pomocy na rzecz jadłodajni. To pierwsza informacja. Druga, po negocjacjach z Urzędem Skarbowym otrzymaliśmy pismo. Od 16 marca zaczynamy proces rozliczeń w Skawinie, także wychodzimy naprzeciwko osobom, które będą chciały złożyć oświadczenia podatkowe. Nie w Krakowie, ale tutaj w gminie. Będzie to po prostu co tydzień we środę od godziny 9 do godziny 15. Organizację i technikę tego będziemy dopracowywać do 16. Od 16 marca do końca po prostu kwietnia będzie okres rozliczeń podatkowych dla osób, którzy zechcą skorzystać z miejsca, jakim jest pomieszczenie Urzędu Miasta i Gminy w obecności pracowników Urzędu Skarbowego. Chcę powiedzieć, że poprzez otwarcie dwóch orlików i przekazanie do Centrum Kultury i Sportu zawiadywanie tymi orlikami, chcę oficjalnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o konsumpcję tych dwóch boisk i organizację, ona się zaczęła z pożytkiem dla całego środowiska. 9 i 10 lutego, proszę państwa, odbyło się spotkanie tu i w Urzędzie Miasta na sali obrad z dwoma grupami przedsiębiorstw. Między innymi przedmiotem naszych rozmów było to, co było między innymi dzisiaj w porządku sesji, czyli obszary inwestycyjne, plan zagospodarowania przestrzennego, infrastruktura techniczna, infrastruktura drogowa w gminie i w obszarach inwestycyjnych. Odbyło się spotkanie z wicedyrektorem Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Skawinie. Objechaliśmy odcinek drogi krajowej od Jaśkowic do gminy Kraków ze szczególnym uwzględnieniem Zelczyny, Wielkich Dróg i odcinka drogi krajowej w mieście od byłej Huty Aluminium do przejazdu kolejowego. Projektowane aktualnie skrzyżowanie przy Balzenie, Lajkoniku i Biogranie. I jednocześnie, proszę państwa, wszystkie te problemy, które wynikają na odcinku od wiaduktu do granic z gminą Kraków, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od Waleo aż do ulicy z Zawodą. Jednocześnie było poddane pod rozwagę problemy wynikające z osiedla TBS-u, który zaczyna przygotowywać się do rozbudowy kolejnego budynku i skrzyżowanie właśnie z tym miejscem, a pragnę przypomnieć, że musieliśmy podjąć decyzję o tym, że dzieci z tego miejsca i nie tylko z tego musimy ekstra po prostu dowozić i przywozić ze szkoły ze względu na wielkie zagrożenia i natężenie ruchu na tym odcinku. Odbyło się spotkanie w Waleo, tak jak przykład po prostu Wezuwiusza i Balzena. Waleo po wielu miesiącach procedowania rozpoczęło budowę kolejnego zakładu nastawionego na na po prostu, że tak powiem, krótko mówiąc, wyposażenie wycieraczki Volkswagena i BMW. Duży po prostu, że tak powiem, kolejny zakład jako po prostu element rozwoju firmy Valeo. Proszę Państwa, taka krótka informacja odnośnie Funduszu Spójności. I chcę powiedzieć tak, że w drugiej połowie marca rozpoczynamy, można powiedzieć nawet w marcu lepiej, w marcu rozpoczynamy realizację odcinka kanalizacji Polanka-Rzozów. W drugiej połowie marca i też w marcu rozpoczynamy realizację Jurczyce-Radziszów i w marcu rozpoczynamy realizację odcinka Kopanka-Skawina. Jednocześnie w drugim kwartale tego roku rozpoczynamy modernizację, rozbudowę oczyszczalni ścieków. To w zakresie Funduszu Spójności. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o przetargi, mamy otwarte, mamy w tej chwili, procedujemy przetargi, jeżeli chodzi o usługi geodezyjne, o odmulanie zbiorników wodnych na terenie Starorzecza, dostawy energii elektrycznej na potrzeby gminy, budowa wodociągu w strefie aktywności gospodarczej i po prostu bieżące rzeczy związane z wyceną nieruchomości i pielęgnacją i ścinką drzew. Odbyło się spotkanie, proszę Państwa, u wojewody krakowskiego pana Stanisława Kracika. Przedmiotem naszych rozmów była po pierwsze kolej aglomeracyjna, skutki powodzi, które potem miały odzwierciedlenie na spotkaniu 21 z wójtami i burmistrzami ze wszystkich gmin Małopolski i internet szerokopasmowy. W tej chwili, proszę Państwa, wydaje nam się, że w drugim kwartale będziemy, na początku drugiego kwartału będziemy Państwu proponować, to jest ostatni etap procedowania, 8-punktowe zmiany w planie zagospodarowania, o czym dzisiaj była mowa przy okazji tego postu 7 punktu związane z przekształceniem terenów z lasów na tereny produkcyjne i magazynowe. Chcę jednocześnie Państwa poinformować i myślę, że to zrobimy już bardzo szczegółowo na następnej sesji 23 marca. Przekażemy Państwu informacje odnośnie stanu zaawansowania i procedury planu zagospodarowania, który aktualnie biegnie dla całej gminy, z uwarunkowaniami związanymi z terenami zalewowymi, terenami osuwiskowymi i terenami, na których mają być w przyszłości, krótko mówiąc, urządzenia telekomunikacyjne. Dwudziestego pierwszego, tak jak sygnalizowałem, ze wszystkimi wójtami, burmistrzami odbyło się spotkanie marszałka województwa, jego służbami, wojewody ze służbami. Przedmiotem spotkań były skutki powodzi i między innymi była informacja o tym, że w tej chwili na poziomie ministerstwa i pewno w pierwszym półroczu będzie podjęta chyba uchwała Rady Ministrów odnośnie programu związane z częścią największej rzeki, jakiej jest Wisła, czyli program ochrony górnej części Wisły. Jednocześnie dostaliśmy informacje o krajowej rezerwie w Urzędzie Marszałkowskim na poziomie 68 milionów euro i część tych po prostu, że tak powiem, środków idzie, to co nas bardzo interesuje, na taką szóstą oś w Urzędzie Marszałkowskim związane z czymś ekstra, związane z dziećmi do postu 3 lat, czyli krótko mówiąc oddziałami żłobkowymi i żłobki. Mamy nadzieję, że jak ogłoszą ten program w Urzędzie Marszałkowskim, to jest to po prostu kolejny asum do tego, żeby mając projekt z pozwoleniem na budowę starać się również o środki z Urzędu Marszałkowskiego. Na dzisiaj pragnę przypomnieć, mówiąc o żłobku, dzisiaj Ministerstwo Pracy jeszcze nie podjęło decyzji, kiedy będzie ogłaszać nabór na ten pilotaż i w ramach tego pilotażu na bieżący rok jest 40 milionów złotych. Była, proszę Państwa, mowa o tym, że ilość postu środków, to co na naszym spotkaniu z zarządcami, przyłożyło się na informację wojewody i marszałka. On po prostu zupełnie niedostatecznych środkach na likwidację skutków powodzi w całej Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem skutków osuwisk. I generalnie była dyskusja na tym, że po prostu środki, które są przekazywane, absolutnie nie wystarczają na to, żeby można było po prostu zabezpieczać to, co jest z punktu widzenia poszczególnych gmin ważne, czyli przede wszystkim infrastrukturę drogową. Oprócz tego przygotowujemy się, tak jak sygnalizowałem to Państwu poprzednio, w ramach koncepcji województwa małopolskiego przygotowują się do po prostu projektu związane z internetem szerokopasmowym i służby wojewody i służby po prostu marszałka przygotowują się do po prostu, że tak powiem, tego projektu dotyczący całej Małopolski i my będziemy chcieli po prostu w tym współuczestniczyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy do tych spraw, które pan burmistrz poruszył w tej chwili, są jakieś pytania? Bardzo proszę. Pani radna Ewa Masłowska, bardzo proszę.
Ja chciałabym zabrać głos w sprawie drogi krajowej. To znaczy ja wiem, że będzie spotkanie za miesiąc. Natomiast dla nas w tej chwili mieszkańców Jaśkowic palącą niezwykle sprawą i napisaliśmy już pismo, umówiliśmy się w Babicy, jest kwestia jednego miejsca, znaczy łączenia części wyremontowanej drogi 44 z tą częścią niewyremontowaną. W tej chwili tam po prostu jest bardzo duży uskok w nawierzchni i jest, to wiąże się oczywiście no, z tym, że te tiry, które bardzo licznie i często przejeżdżają przez tą, poruszają się tą drogą, po prostu no, powodują niesamowity huk, a wręcz, co zgłaszają mieszkańcy, pękanie okolicznych budynków. To znaczy wstrząsy są ogromne. To znaczy ja w tej chwili, oczywiście myślę, że Państwo o tym pamiętacie i panowie burmistrzowie również wiecie, dla nas jest to no, cały czas niedokończony remont drogi na terenie naszej miejscowości i również i gminy. Co prawda odcinek został niewielki, jeśli chodzi o naszą gminę, bo to może nawet nie są całe 2 kilometry, może nawet 1,5. Remont mostu na granicy między Jaśkowicami i Brzezinką, czyli już gminą Brzeźnicą, został wykonany i został po prostu ten kawałek, który biegnie przez teren bardzo gęsto zamieszkały. No i my po prostu co jakiś czas, oczywiście jako Rada Sołecka Mieszkańcy, monitorujemy, wnioskujemy w tej sprawie. Ostatnie pismo pisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku. No w tym momencie palącą niezwykle kwestią jest właśnie to miejsce łączenia. Naturalne jest to, że ten teren, gdzie był remont drogi, jest bardzo mocno utwardzony. Rzeczywiście to zupełnie inaczej wygląda. Tam jest teren, jest droga nieremontowana, no więc zrobił się po prostu ogromny uskok. Chciałabym, aby gmina również o tym pamiętała we wszelkich kontaktach tak, z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a my jako sołectwo oczywiście ze swojej strony robimy, co możemy w tej kwestii. Nie wiem, czy pan burmistrz w ogóle po prostu rozmawiał na ten temat w tym momencie, czy to było zauważone w czasie tych objazdów. No, tak po prostu chciałam w tym kontekście o to zapytać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy w tej kwestii?
Tak, proszę państwa, po prostu cały odcinek, tak jak mówiłem, od Jaśkowic z uwzględnieniem tych wszystkich problemów do granic gminy Kraków był objechany. Nie wymieniłem może bardzo szczegółowo. Natomiast oczywiście nie chciałbym się wypowiadać i nie chciałbym przekazywać informacji, jakie otrzymałem, bo jeżeli mamy otrzymać po prostu z wiarygodnych źródeł, to najlepiej jak to będzie 23 marca, że przedstawiciele wszystkich zarządców się wypowiedzą. Natomiast sytuacja, powiem tak, jest w tym zakresie też bardzo trudna.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać udział w dyskusji? Nie widzę. Pani sołtys Janina Rączka, bardzo proszę. Bardzo bym prosił do mikrofonu.
Ja tylko chciałam zapytać taką sprawę, ponieważ padły daty, terminy podjęcia kanalizacji w ościennych miejscowościach. Kiedy będzie kanalizacja w Borku? Ponieważ są takie zapytania od mieszkańców.
To było już.
odcinek Zelczyna, Skawina, uwzględnia Borek.
To ja nie dosłyszałam, że
to
tak powiem, przepraszam.
To jest odcinek Zelczyny do Skawiny poprzez
to
Borek.
To proszę powtórzyć jeszcze, kiedy to będzie, bo że tak powiem, nie dosłyszałam.
Już jest niedługo, bo to jest...
W marcu.
Tak?
W marcu będzie przetarg.
Dobrze, dziękuję.
Czy jeszcze ktoś w tych kwestiach? Nie widzę, szanowni państwo, w związku z tym zamykam punkt informacja burmistrza i otwieram punkt wolne wnioski i zapytania i bardzo proszę o zgłoszenie się do głosu. Pan Antoni Bielica, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, ja mam pytanie. Na jakim etapie jest sprawa kolektorów słonecznych? Wiem, że tam sprawy w Szwajcarii były załatwiane. Czy to już jest sprawa ukończona, czy umowy będą podpisywane?
Nic się nie posunęło dalej, to znaczy w chwili obecnej oczekujemy, aż Szwajcarzy podpiszą umowę. Umowa, jeśli tylko dotrze, jesteśmy przygotowani, znaczy nie my, tylko Niepołomice, bo oni są beneficjentem, my jesteśmy współuczestniczącym do realizacji, czyli do przetargu i wyłonienia wykonawcy na realizację. Czekamy na podpisanie przez Szwajcarów porozumienia. Powinno to być, wszystko wskazuje, że to powinno być na dniach, w marcu ma być spotkanie, to myślę, że na sesji marcowej coś więcej będę mógł powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pani Anna Wąsowicz, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, czy rozważacie panowie taką możliwość, aby w zakresie transportu zbiorowego rozpocząć rozmowy z podmiotami prywatnymi, to znaczy firmami przewozowymi, żeby oni przejęli na siebie część obowiązku albo no nie wiem, na ile to jest możliwe, całość komunikacji, bo wiem, że taki układ funkcjonuje w gminie Krzeszowice i sprawdza się całkiem przyzwoicie. Chciałam zapytać, czy taki wariant jest brany pod uwagę i czy to jest możliwe.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, bardzo proszę.
To znaczy gmina Skawina, jak również 14 innych gmin, jesteśmy w aglomeracji krakowskiej. Jesteśmy związani umowami, gdzie ZIKIT krakowski organizuje przetargi i zleca wykonawstwo. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się u wiceprezydenta w Krakowie w ubiegłym tygodniu, padła takowa sprawa, czy by, powiedzmy sobie, nie szukać kogoś innego. Tylko że tutaj, powiedzmy sobie, trzeba pamiętać o jednym, że jeżeli mamy sprawę transportu z Skawina Kraków czy poszczególne miejscowości z Skawina Kraków, również jesteśmy, korzystamy z tego, co się nazywa Krakowem. Czyli wszystkie uzgodnienia znowuż musiałyby być korzystania z przystanku, wszystkich tematów. I na dzień dzisiejszy, skoro jesteśmy w aglomeracji, może to tylko robić ZIKIT. Przymierzamy się do tego, czy by ZIKIT nie zrobił również dla części z tych 14 gmin oddzielnego przetargu na realizację. Nie jest to takie proste dopuszczenie i wpuszczenie, powiedzmy sobie, przewoźnika prywatnego z tymi wszystkimi uwarunkowaniami, które my mamy w ramach ulg biletowych, jakie powiedzmy sobie, z jakich korzystamy i ma Kraków, jak również cała nasza gmina. To jest dosyć skomplikowane, żeby te przywileje przenieść pomiędzy i rozlicznie prowadzić z prywatnymi przewoźnikami. Może zgłosić się inna firma, PKS, czy powiedzmy inna konsorcjum, które by świadczyło takie usługi. Na to też liczymy. Do takiego tematu przemierza się również ZIKIT.
Uzupełniając w jakiś sposób, tak?
Tak, tak. Znaczy, bo ja wiem, bo w Krzeszowicach rozmawiałam z dwiema firmami transportowymi i oni jakby udostępnili takie ulgi biletowe, jak ma MPK. Oczywiście to na poziomie rozliczenia nie jest takie proste i wymaga odpowiedniego przygotowania tych podmiotów, ale rozumiem, że jakiś taki pomysł jest i rozważacie panowie ewentualnie taką możliwość, jeśli to będzie formalnie i finansowo możliwe.
Prowadzimy rozmowy z ZIKIT-em, żeby oni to przeprowadzili, powiem sobie, dla albo jednej gminy, albo trzech gmin, bo tam są sprawy gminy północne, gminy powiem sobie, południowe, Mogilany między innymi, my tu jesteśmy z tej strony, natomiast tamtej strony jest dużo więcej gmin. Takie rozważenia idą.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Wrzoszczyk, bardzo proszę.
Ja mam właściwie dwa pytania do pana burmistrza. Bo z tego wynika, że rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej drogą wojewódzką w Rzozowie, prawdopodobnie ten projekt już jest. Ja chciałem powiedzieć tak, że ja tego nie widziałem, bo akurat nie wiedziałem, że jest taka sytuacja. Jest tam bardzo duży problem, skrzyżowanie w Rzozowie, drogi powiatowej z drogą wojewódzką. Chciałem powiedzieć, że tam bardzo duży problem to jest z odprowadzeniem wody, która jest na tym skrzyżowaniu. I ten problem już jest po prostu od 15 lat. Także jeżeli ten projekt byłby rozbudowy tego skrzyżowania, trzeba byłoby wziąć i przyglądnąć się bardzo dobrze, co należy z tą wodą zrobić. Bo jest taka sytuacja, że jest tam bardzo duży konflikt mieszkańców, znaczy sąsiadów. Nie bardzo się zgodzą, no, ja jako mieszkaniec Rzozowa i znając topografię Rzozowa, że woda nigdy pod górkę nie będzie płynąć, ale ja widzę, że niektórym mieszkańcom nie pasuje, żeby płynęła. I także musimy to, panie burmistrzu, zobaczyć, bo to będzie bardzo duży problem. Jak jest ulewa, to zalewa tam sąsiadów dookoła, a jeżeli puszczą tak, jak oni to planują, to zaleją część Rzozowa z drugiej strony. Także bardzo bym chciał to zobaczyć i z drugiej strony jakoś musimy się dogadać z tymi mieszkańcami, żeby przy tej nie włożyć pieniążków, a nie okazało się, że te pieniążki są niestety niezadowolą tej rozbudowy. Skrzyżowanie bardzo ważne, bardzo niebezpieczne, kosztowne, ale trzeba to zrobić z głową. Ja nie mam pomysłu dzisiaj, jak to zrobić. To jest jedno moje pytanie, a drugie to jest transport zbiorowy. No mieszkam akurat koło tej drogi. No muszę powiedzieć, no, panie burmistrzu, no, w tych takich szczytowych momentach to trzeba powiedzieć tak, że te nasze autobusy i busy jeżdżą tak przeładowane, no coś by trzeba było zrobić, albo z tymi przewodnikami ktoś uzgodnia, żeby puszczali na przykład tak autobusy, większe autobusy. Bo że na miły Bóg, trzeba powiedzieć, że w stronę tutaj Rzozowa, potem Gołchowic i Polanki do Krzęcina, to już jest teren dosyć mocno pofałdowany. I po prostu jak się widzi, no niby policja pilnuje i czasami każe tych kierowców, ale no naprawdę no wysiadają ludzie jak z beczki, śledzie, po prostu jeden na drugim siedzi. No, nie, że ci przewodnicy coś pomyślą, że w godzinach szczytowych, nie, że ci ludzie jadą jak ludzie. Bardzo bym prosił.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz udzieli odpowiedzi.
Więc jeżeli chodzi o skrzyżowanie, to myślę, żeśmy się nie zrozumieli. Jeszcze raz powtórzę. Projekt z pozwoleniem na budowę uwzględniający pozwolenia wodnoprawne, przecież realizuje projektant i musi to tak zrobić, żeby to było rozwiązane optymalnie. Dziś przecież nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, jak będą odprowadzone zgodnie ze sztuką. No inaczej pozwolenia na budowę nie dostanie, jeżeli chodzi o skrzyżowanie. Dzisiaj nie ma czegoś takiego, nie ma dzisiaj o czym rozmawiać, bo projektant po prostu nie przedstawił rozwiązań. Nie, nie. To jest odpowiedź na to. Natomiast jeżeli chodzi o transport zbiorowy, proszę Państwa, jeszcze raz powtórzymy to, co mówiliśmy na spotkaniach, że 31 marca Państwo dostaniecie propozycję zmian w komunikacji zbiorowej. Natomiast co do godzin szczytowych, no to w przypadku Krzęcina żeśmy takie działania podjęli, zmieniliśmy po prostu wielkość autobusu i to trochę poprawiło. I pewno takie działania możemy tylko podjąć. Natomiast pragnę zwrócić uwagę, proszę przyjrzeć się w okresach po prostu późno, wczesno popołudniowych i po prostu, że tak powiem, po godzinie 12, 13, 14, proszę Państwa, no nie da się ukryć, że też wozimy powietrze, za które płacimy bardzo duże pieniądze. W związku z tym musi to być wszystko wyważone. Po to sygnalizujemy Państwu kolej aglomeracyjną, że powiążemy nasze propozycje ze stacją PKP, powiążemy z przyszłością również po prostu, że tak powiem, z dworcem PKP i powiążemy to również uwzględniając to, co sygnalizowaliśmy, centrum jest Skawina, żeby uwzględnić sytuację następującą. Dziś de facto płacimy około 3 milionów złotych i na nic więcej nas nie stać. W związku z tym musimy w tej kwocie rozwiązywać wszystkie problemy, o których tu Pan powiedział i te problemy, które my znamy.
Dziękuję bardzo. Pan Ryszard, ale zaraz, Pani Ewa Zuch się zgłaszała w tej sprawie? To myślę, panie Ryszardzie, że pani Ewa, bardzo proszę. Proszę.
Ja jestem tutaj co prawda człowiekiem zupełnie świeżym w Radzie. Nie wiem, czy ten problem był kiedykolwiek poruszany a propos transportu zbiorowego. Natomiast ja chciałam powiedzieć to, co słyszałam z ust wielu młodych ludzi. Chodzi o komunikację nocną, zwłaszcza w weekendy, w porze od wiosny do jesieni. To znaczy chodzi o to, że sporo młodzieży jeździ do Krakowa na dyskoteki, na różne tam imprezy wieczorowo-nocne. Ostatni bus do Skawiny jedzie do 22:40 spod domu turysty. Ja bym radziła wielu osobom zobaczyć, jak ten bus wygląda. To jest po prostu napakowany i oblepiony ludźmi bus, który jest ledwie Moja córka wielokrotnie tym busem jeździła i po prostu na jednej nodze to nie na swojej się stoi. Jest makabra, jak jest przepełniony, bo to jest ostatni transport do Skawiny. Później już nie ma. Ja nie mówię całoroczny, ale przynajmniej w weekendy i od wiosny do jesieni, no jakiś jeszcze, przynajmniej jakaś jeden kurs by się przydał, czy busu, czy autobusu dla tych młodych ludzi, no w ogóle dla wszystkich, którzy by chcieli skorzystać właśnie z jazdy i z powrotu do Krakowa w tych godzinach nocnych, bo tak to zostaje tylko taksówka, a nie każdego na nią stać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Teraz. To znaczy autobusy nocne, temat również był podnoszony, również powiedzmy sobie to w ubiegłym roku, żeśmy rozpoczęli rozmowy z IKIT-em w Krakowie. Powiedzieli tak, wstrzymajmy się do wiosny, do spraw, jak będziemy mówić o całości tematu, powiedzmy sobie, związanego z transportem, z komunikacją miejską. Oni robią w chwili obecnej obserwacje, uruchomią taki nocny autobus na trasie Kraków-Wieliczka. Sami stwierdzili, zresztą również przedstawiciele MPK, że to jest troszeczkę rzucone pieniądze w błoto. Niemniej jednak można po tych obserwacjach, bo jeszcze rozmawiałem dzisiaj z dyrektorem Kamskim i takowe obserwacje poprzez MPK chcą zrobić i możliwe, że żebyśmy może sugerowali ewentualnie o nocny na weekendy, żeby ewentualnie w te dni, ale odpowiedź będzie od nich również, bo on sam mówi, że możliwe, że weekendy będzie więcej, a na przykład codziennie to jest praktycznie może być jedna osoba, która tam gdzieś zabłądziła i jechać. Stąd będziemy mieć takie obserwacje, będziemy mieć takie badania i przy tych rozmowach również będziemy brać to pod uwagę.
Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Majdzik, bardzo proszę.
Ja bym prosił do burmistrza, aby powiedział, na jakim etapie jest dalszy rozwój budowy obwodnicy Skawiny.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, wygląda na to, że w przyszłym tygodniu będę miał ustaloną wizytę w Ministerstwie Infrastruktury i będziemy kontynuować rozmowę związaną z prefinansowaniem. Tyle mogę powiedzieć, jaki będzie efekt, państwa poinformuję. Natomiast jesteśmy w tym załączniku 1a po podpisaniu rozporządzenia przez pana premiera Donalda Tuska i autentycznie tak się stało. Myślę, że możemy się cieszyć, że do 2013 powinna być obwodnica rozpoczęta, ale de facto po prostu kontynuujemy tą myśl, żeby spróbować przekonać decydentów, żeby ta inwestycja ruszyła wcześniej w ramach prefinansowania i w takim kierunku zmierzamy. To będzie spotkanie, które będzie uwzględniało dwóch decydentów, ministra finansów i ministra infrastruktury w przyszłym tygodniu.
Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław Samborski, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, ja z licznymi sygnałami mieszkańców chciałem prosić pana o wyjaśnienie sprawy oświetlenia na drodze pożarowej między halą targową a panem Niechajem. Droga ta jest dość licznie uczęszczona, zwłaszcza, że prowadzi na skróty do cmentarza. No i między innymi jeszcze chodzą też ludzie tą drogą do szkoły, na przykład numer 1. Jest taka sytuacja, że wzdłuż tej drogi na dachu hali zostały zainstalowane 3 duże lampy. A sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób, że świeci tylko jedna lampa. I świeci jedna lampa, jednej lampy jest brak. Nie wiem, czy została skradziona, czy została zabrana do remontu. A trzecia, ostatnia tam od strony cmentarza nie świeci. Świeci tylko ta pierwsza tu od strony tego budynku. No i w związku z tym pozwoliłem sobie kiedyś wieczorem przejść się tą drogą i wygląda na to, że tam nie jest za bardzo bezpiecznie przy tej oświetleniu, jakie w tej chwili jest.
Oczywiście przyjmuję tą uwagę, ale na przyszłość, proszę państwa, to bardzo proszę o telefon, bo przecież to nie musi być na tym forum. Bardzo przepraszam, ale takie jest moje zdanie. Natomiast ja jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że nie jest to szlak komunikacyjny, jest to plac targowy. Więc oczywiście trzeba oświetlić i uruchomić lampy, które nie funkcjonują, ale my nie będziemy po prostu szlaku pieszego dodatkowo oświetlać. Także po prostu uruchomimy to, co pan zgłosił, natomiast nie jest to szlak pieszy.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Pani Ewa Masłowska, bardzo proszę.
Ja bardzo krótko, w sprawie, o której też już wcześniej mówiłam, ale z punktu widzenia mieszkańców Jaśkowic jest niezwykle ważna. Chodzi o przepust pod torami kolejowymi. Być może sprawa jest w toku, bo tam wiem, że były wnioski kierowane do kolei w tej sprawie. Więc oczywiście w obliczu zbliżającej się wiosny i problemów. Po prostu tym ciekiem wodnym spływa cała woda z całej południowej części Jaśkowic. I po prostu nieudrożnienie tego cieku powoduje, że woda rozlewa się między torami i drogą krajową. Z drugiej strony rozlewa się między torami i kanałem, na co też były głosy nawet z wielkich dróg, że woda z Jaśkowic zalewa wielkie drogi. No po prostu tamte kawałki trzeba udrożnić, bo nawet jeśli udrażnia się rowy melioracyjne między Wisłą a kanałem, to po prostu ten odcinek jest niezwykle newralgiczny. Ja już też zgłaszany było, ja wiem, że być może nie jest to też dzisiaj odpowiednie forum, ale przy okazji i przypominając sobie o tym, zgłaszam to i bardzo proszę o pamiętanie o tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Nie widzę. Pan Stanisław Mielaczek, bardzo proszę.
Ja mam dwa pytania do pana burmistrza. Panie burmistrzu, my mieszkańcy osiedla Samborek i bezpośrednio strony, proszę pana, strony, zebraliśmy 143 podpisy, proszę pana. I pan traktuje nas jako przedmioty jakieś, naprawdę, przedmioty. Bo ja, proszę pana, przed sesją zgłosiłem się do pana, proponowałem panu spotkanie, rozmawiania. Pan powiedział, nie ma pan czasu. Dziękuję panu za to naprawdę, że pan nie chce rozmawiać. Nie chce pan rozmawiać, proszę pana, bo proszę pana, problem nasz, proszę pana, na co dzień ludzie, proszę pana, dzwonią do mnie, proszę pana, smrody niesamowite w oku, proszę pana, tych mieszkańców, proszę pana. I proszę pana, pan to potraktował bardzo nieelegancko. Nawet wypowiadał się pan do niektórych radnych, proszę pana, że proszę pana, na zebraniu 29, które się było zebranie, wybór z zarządu osiedla, że nikt nie podnosił tej sprawy, proszę pana. Proszę pana, ja organizował zebranie, ja przygotował ludzi do zebrania. I proszę pana, nie chciałem wojny, żeby z panem wojnę ktoś prowadził, proszę pana. No chciałem, żeby to na temat, żeby to zebranie było prowadzone na temat, na wybór zarządu osiedla, proszę pana. I było na pewno było dobrze i grzecznie, elegancko, proszę pana. Ja wiele, wiele pozytywnych słów powiedziałem, proszę pana, że duże inwestycje, duże pieniądze pan na Samborek dał. Pan Żak też powtórzył, prawda, te same, że duże środki poszło. No w tym roku, jak się dowiadujemy, proszę pana, mamy zero. Zero, bo już po wyborach 150 tysięcy, rozmawiałem z panią książę wczoraj, to powiedziała, proszę pana, to jest 150 tysięcy, to musimy zeszłoroczne zapłacić, tam jeszcze jakieś dopłaty są, te pieniądze pójdą na zeszłe. Dobrze. Dziękuję bardzo za to. Ponownie mam drugie pytanie do pana, proszę pana. Wiem, że pan jest bardzo aktywny i bardzo pan stara się, i to ja potwierdzę tu przy wszystkich, o środki zewnętrzne, proszę pana. Ośrodki zewnętrzne poza gminy, prawda? Ale ja się pytam pana i pana Majdzika się pytam, proszę pana, które, proszę pana, pan Majdzik kilkaset plakatów, najcięższe oskarżenia na pana wypisał, mam tych plakatów kilkadziesiąt mam, pakiet cały. I teraz ja właśnie zastanawiam się, bo chciałem z panem rozmawiać przed sesją i zastanawiam się teraz, proszę pana, i mam zamiar, proszę pana, pan Majdzik przed chwilą dał panu pytanie o obwodnicę, o tym. Ja się pytam, ja te spakuję te takie ciężkie oskarżenia przeciwko panu, proszę pana, o różne korupcje, o różne, proszę pana. Pan Majdzik pod pana adresem, który się podpisywał, i teraz ja to myślę do Rady Ministrów wysłać i do wojewody wysłać, proszę pana. I zobaczymy, jak zareaguje Rada Ministrów, czy wyślę do Skawiny CBA, czy wyślę, proszę pana, takie oskarżenie. I pan Majdzik się musi odpowiedzieć, czy to jest prawdą, czy nieprawdą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja nie udzielę głosu panu, bo myślę, że będzie jakaś odpowiedź, tylko ja mam prośbę do pana przewodniczącego Chmielaczyka, ponieważ bardzo szczegółowo pan czyta protokół z każdej sesji, miał pan dosyć długą wypowiedź, żeby ułatwić pracę paniom protokolantkom, czy mógłby pan ewentualnie, nie wiem, współuczestniczyć w pisaniu tego fragmentu, który tutaj był, ponieważ w myśl regulaminu Rady Miejskiej zapis w protokole jest tylko i wyłącznie, nie jest szczegółową stenogramem tego, co jest mówione, tylko jakimś ogólnym opisem, żeby potem jakoś nie było zarzutów do Rady Miejskiej czy do pań, które piszą protokół w kwestii tejże rozmowy, chyba że ewentualnie będzie pan chciał złożyć na piśmie jakiś fragment swojej wypowiedzi, dobrze? Jeżeli ewentualnie później, gdyby pan miał ochotę, to bardzo bym prosił, żeby składać na piśmie jakieś... Oczywiście, że nie może być nic, bo jest wszystko nagrywane, więc żeby nie było potem problemów. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Przepraszam bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie przewodniczący osiedla. Nie chciałbym poprzez moją wypowiedź i moją osobę po prostu dyskredytować tego, co się stało w Samborku i pana osobę. Nie chciałbym też specjalnie polemizować, ale powiem krótko tak. Tak, zebranie osiedlowe w Samborku było dobrze przygotowane, w dobrym tonie było prowadzone i merytoryczne. I między innymi na tym spotkaniu jeden z uczestników zebrania wstał i zapytał, co w sprawie budowy na terenie byłych skawińskich zakładów materiałów ogniotrwałych, na terenie, który własnością jest Wezuwiusz, jakie to będzie przedsięwzięcie. Wyjaśniłem wszystko i po tych wyjaśnieniach, całe szczęście, proszę państwa, żeśmy postanowili nagrywać to zebranie. Odtworzyłem tą część zebrania, ona jest do dyspozycji państwa, do dyspozycji pana. I dostatecznie jasno i wszystko od strony formalnej i merytorycznej wyjaśniłem. Mam nadzieję, że za pośrednictwem tego pytania wszyscy uczestnicy zebrania przyjęli to do wiadomości i nie było żadnych uwag do tego. W związku z tym uznałem, że moja odpowiedź była wystarczająca. To jest jakby jedna część odpowiedzi na pana sugestie. Druga część odpowiedzi dotyczy pisma, które pan skierował łącznie z podpisami. Nikogo ani nic nie lekceważę, w związku z tym podjąłem po prostu trud przygotowania odpowiedzi na ten temat. Pismo wszyscy radni otrzymali, które pan skierował, trudno, żebym podpisy tam kserował. Pismo przewodnie i treść państwu radnych przedstawiłem. Jednocześnie informuję państwa, że w poniedziałek do państwa, do pana i do stowarzyszenia, który pan reprezentuje, wysłałem odpowiedź. I to w tej sprawie jest wszystko. Odpowiedź jest sensowna i merytoryczna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Antoni Owca, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, do pana burmistrza mam takie pytanie. Co ze starym ośrodkiem zdrowia w Radziszowie? Uchwała została podjęta, prosiłem w piśmie tam również o to, żeby kontynuować sprawę. Chciałbym wiedzieć na bieżąco. Teraz wracając do sprawy dróg powiatowych, to co było już tutaj mówione, chciałbym konkretnie wiedzieć, czy istnieją już jakieś ustalenia między powiatem i co konkretnie będzie robione na terenie Radziszowa na drogach powiatowych w bieżącym roku. Teraz wracając do tego spotkania na temat środków powodziowych, wyszedłem z tego spotkania bardzo niezadowolony i pierwsze, co zrobiłem, to pozwoliłem sobie wysłać maila z tym moim stanowiskiem do wojewody, do marszałka, do posłów pana Adamczyka i pana Krupy. Również do prasy, także no jest to moje oburzenie i mieszkańców Radziszowa, że nie ma kontynuacji tego, co się zaczęło, nie ma zabezpieczenia i nie ma, że tak powiem, określonego stanowiska odnośnie naszego bezpieczeństwa. Jak do tej pory sprawą zainteresował się tylko poseł Adamczyk, który niejako odpowiedział, że przeczytał maila i spróbuje tą sprawą się zająć. Ale kontynuując ten temat, po tym spotkaniu w piątek byłem również u posła Krupy tutaj w Skawinie.
rozmawiałem na ten temat i padło między innymi takie stwierdzenie z ust pana posła, że on w zasadzie nie jest zorientowany, co potrzeba by było w gminie Skawina, jeśli chodzi o środki przeciwpowodziowe, i on w zasadzie nie ma żadnej informacji, a rozumiem, że powinna to być informacja na piśmie, dlatego no, przekazuję to, bo takie słowa od niego usłyszałem. No, zapytałem również, czy mam podstawy do tego, żeby to powiedzieć tutaj. Powiedział, że tak, no więc niniejszym to czynię. Wracając do tej sprawy również, tutaj dzisiaj została uchwalona rezolucja i niejako wydaje mi się, że byłoby dobrze, żeby ta rezolucja trafiła również do posłów Adamczyka i do posła Krupy, żeby to była kontynuacja tego tematu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy coś w tej kwestii ewentualnie?
Proszę państwa, nie wiem, co powiedzieć. No, budzi to moje zdziwienie, ale mogę się dziwić, mówiąc o tym, o czym pan mówił, o stanowisku posła Krupy. Dobrze, po prostu przekażemy mu pełną wiedzę na temat powodzi i skutków 2010 i co my potrzebujemy, jeśli po prostu, że tak powiem, takie stanowisko pan poseł prezentuje. W sprawie, proszę państwa, byłego ośrodka ISDS-u, myślę, że w niedługim czasie będziemy mieć po prostu pewną informację. Dzisiaj mogę powiedzieć tyle, bo oczywiście mogłem o tym powiedzieć, ale no są po prostu problemy z dofinansowaniem. Nie wiem, czym się to skończy. I nie wiem wtedy, jaka będzie decyzja, jeżeli nie będzie dofinansowania tej naszej idei środowiskowego domu samopomocy dla osób z tymi schorzeniami. Myślę, że to po prostu do następnej sesji powinno się wyjaśnić. Wtedy albo będziemy to realizować w jakiejś perspektywie czasu, no albo trzeba będzie się zastanowić, co z tą nieruchomością zrobić. I słusznie, panie sołtysie. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, proszę państwa, no to tak jak już mówiłem tutaj, wszyscy państwo mówicie, no jest to dobry moment, żeby o tym porozmawiać w miesiącu marcu. Natomiast ja po prostu no nie oceniam to dobrze, nawet patrząc na dzisiejszy artykuł po prostu w dzienniku w dodatku powiatu krakowskiego. Nie wiem, czy to pani Ewa była uprzejma pisać, czy ktoś inny, ale generalnie to nie budzi po prostu, że tak powiem, zadowolenia ani z naszej strony, ani ze strony innych gmin powiatu ziemskiego krakowskiego. Powiem szczerze, nie wiemy co i też byśmy bardzo chcieli wiedzieć, bo nie będziemy trzymać po prostu pieniędzy w zamrażarce, które powinny być przeznaczone na inne cele, a nie brakuje nam problemów i nie mogę powiedzieć, że mamy dostarczającą ilość po prostu pieniędzy. W związku z tym stanowisko powiatu powinno być po prostu bardzo szybkie. Jeżeli do sesji 23, na którą poprosimy starostę i służby, nie będziemy mieć informacji, a my zmierzamy do tego, żeby w najbliższym czasie starosta z jego służbami zajął stanowisko na piśmie. Nie, żeby nam mówili na spotkaniu w Samborku, przepraszam, na spotkaniu po prostu w Korabnikach i w innych różnych miejscach przedstawiciele starosty, tylko żeby nam zajęli stanowisko na piśmie. Zdeklarowaliśmy się do pomocy na poziomie 1 700 000. My chcemy wiedzieć, co będzie realizowane w tym roku i jak chcą wykorzystać środki swoje i środki, które zadeklarowała gmina. No. Jeżeli to stanowisko będzie wcześniej, przed 23, no to poinformujemy wszystkich. Jeśli nie, no to niech służby starosty tu na tym spotkaniu kolejnym w trakcie sesji mogą się wypowiedzieć na ten temat. Jeżeli chodzi o powódź, to podzielam pana pogląd, że to nasze spotkanie było potrzebne. Ono po prostu dla wszystkich było po prostu, że tak powiem, zaskoczeniem, ale nie ukrywam, proszę państwa, że mówiąc o tych problemach w naszym miejscowym spotkaniu. Jakbyście państwo słyszeli reakcję wójtów i burmistrzów na spotkaniu z wojewodą i z marszałkiem, to jest dopiero oburzające. Krótko mówiąc, powiem tak, może nieskromnie, ale w pewnym momencie to zostajemy sami. I to jest prawda. Przy tych ilościach środków, które państwo deklaruje, będziemy mieć problemy i musimy się z tymi problemami na miarę naszych możliwości uporać. Nie wiem, czy pomoże coś rezolucja, żeby zwrócić uwagę poszczególnym po prostu służbom za pośrednictwem ministrów i przedstawicieli rządu w terenie. Tego nie wiem. ale wiemy jedno, że musimy po prostu wspólnie rozwiązać problem, ten, który jest już niezbędny do rozwiązania. SDS był, prawda, drugi powiatowy i to, co było, sprawę powodzi, sprawa deklaracji pana posła Krupy, skierujemy do niego i do posła Adamczyka to, co wysłaliśmy do wojewody i marszałka w 2010 roku, w czwartym kwartale, jakie są straty co do finansów i co do infrastruktury technicznej i drogowej i to, co żeśmy wnioskowali w 2011 roku i co żeśmy uzyskali i o co byśmy chcieli wnioskować.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać udział w dyskusji? Bardzo proszę. Przepraszam, pani Anna Wąsowicz najpierw. Bardzo proszę.
Chciałam, nie wiem, czy akurat w tym miejscu, bo to do pana przewodniczącego mam pytanie, to czy później po tym punkcie wolne wnioski, zapytania będę mogła zapytać? Okej, to teraz idziemy.
Pan przewodniczący Pawłowski, bardzo proszę.
Witam, szanowni państwo. Ja chciałbym zapytać, panie burmistrzu, czy rada przewiduje możliwość albo jakąś interwencję w celu wybudowania po prostu progów spowalniających przy ulicy Bukowskiej, tam na nowo przebudowanej drodze, wyremontowanej między blokiem 16-17 a żłobkiem. A to już po prostu prosiłbym o jakąś interwencję, bo słyszałem, że powiat wycofał się z tego, czy ewentualnie można było to jakoś ponowić, że jednak wybudowanie tych progów spowalniających tam no, przysporzy bezpieczeństwu, większemu bezpieczeństwu po prostu tutaj zarówno no, dla nas osób i gimnazjalistów, którzy tam no, przechodzą przez to przejście dla pieszych, a jednak czasami samochody tam mają zawrotne prędkości, jeśli chodzi ten. Miałbym jeszcze też drugie pytanie związane z ulicą Witosa. Czy przewiduje się po prostu w planie jakąkolwiek tutaj interwencję w sensie przebudowania tej ulicy albo ewentualnie żeby usprawnić funkcjonowanie tej drogi, bo większość tej drogi zajmują samochody, które parkują po jednej stronie i czy po prostu tutaj w tym zakresie po prostu coś miasto myśli i rada.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy ewentualnie w tych dwóch kwestiach?
Ja zapomniałem o tym powiedzieć, ale takie podsumowanie zebrań wiejskich w postaci spotkania z sołtysami będzie 28. Oczywiście, jeżeli państwo radni zechcą przyjść, to bardzo proszę. Natomiast z przewodniczącymi osiedli 1. Także wszystkie te problemy, które są związane z poszczególnymi osiedlami, będzie takie podsumowanie i musimy, przepraszam, 2, tak. I w związku z tym będzie to po prostu podsumowanie tego, co było na wszystkich zebraniach osiedlowych i wiejskich. Jednocześnie państwu odpowiemy na pytanie, na co nas stać w bieżącym roku. Bo taki jest cel tego spotkania, żeby się nie powtarzały rzeczy, na które nie mamy wpływu albo które nie potrafimy zrealizować. Czyli krótko mówiąc, mierząc możliwości finansowe i możliwości merytoryczne w sensie projektów, przygotowania, to wszystkim przewodniczącym osiedli i wszystkim sołtysom będziemy się starać odpowiedzieć, co było i na co nas stać. Natomiast mówiąc o tych dwóch problemach, możemy zrobić tak, że wszystkie te problemy, które mogą być poruszane z zarządcami za miesiąc, my po prostu możemy to spisać i wysłać, między innymi to, o czym pan mówi, i żeby po prostu przedstawiciele wszystkich zarządców zajęli stanowisko na następnej sesji. Tak sobie to wyobrażam. Natomiast jeżeli chodzi, no, mówiąc szczerze, o ulicy Witosa, to oczywiście powiemy to na tym spotkaniu, o którym mówiłem 2 marca. Natomiast generalnie nie przewidujemy w tym roku po prostu realizacji czegokolwiek w tym terenie.
A czy jest jakiś przewidziany może termin na cokolwiek, no, czy w tym powiedzmy czteroletniej kadencji chociaż na coś możemy liczyć?
Odnoszę się tylko do bieżącego roku, proszę państwa. No, jeszcze raz powtórzę, że ten rok jest wyjątkowy i wcale po prostu kolejne nie będą łatwiejsze. Zatem nie możemy deklarować, co będzie w kolejnym roku i mówimy tylko o przedziale roku 2011.
Znaczy, bo odnośnie tej pierwszej sprawy, czyli progów spowalniających, chociaż jakąś taką interwencję rady, że jednak to przysporzy dużemu zwiększeniu bezpieczeństwa, bo żeby po prostu była taka informacja.
Ale przerwę panu, to zrobimy w postaci tego pisma, w którym zawrzemy wszelkie informacje z zebrań wiejskich i osiedlowych i skierujemy do starosty z propozycją spotkania 23, żeby na poszczególne tematy przedstawiciele starosty się wypowiedzieli tu na spotkaniu i między innymi włożymy to po raz kolejny te progi zwalniające.
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że w kwestii tej również pan Andrzej Babula.
Ja chciałem uzupełnić właśnie wypowiedź tu kolegi Pawłowskiego i odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o progi spowalniające na ulicy Bukowskiej, ja już, można powiedzieć, walczę od roku. Było pismo, skierowałem to do Zarządu Dróg Powiatowych, właściwie do starosty, zbierając 140 kilka podpisów, bo pismo trafiło do pana burmistrza. Odpowiedź przyszła, że no, progi będą, bo to chodziło o dwa progi, będą kosztowały 6 tysięcy, to ich powiat nie stać na to. A druga sprawa, że tam nie jeżdżą samochody ciężarowe, no i w ogóle tak jakby nie było ruchu. Dobrze. No to więc skierowałem następne pismo, to było chyba w październiku, biorąc opinię od pani dyrektor z przedszkola, ze żłobka, od dyrektora gimnazjum i od prezesa spółdzielni, którzy wyrazili opinię, jak ta droga jest niebezpieczna. No i to było pismo, to była właściwie już skarga na pana starostę. Przyszła odpowiedź już od nowej rady w grudniu, przed końcem roku, że skarga jest nieuzasadniona, no i tak mnie w ogóle zlekceważyli. Także no, pomoc tu władz gminy Skawina jest potrzebna, z tym, że ja też nie powiedziałem, że nie spocznę i będę dalej walczył o te progi spowalniające, bo już było kilka przypadków, do których no, doszłoby do no, właściwie potrącenia, albo nawet zabicia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie widzę więcej rąk, żeby ktoś się zgłaszał do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. Zamykam ten punkt i Szanowni Państwo, nim udzielę głosu pani Ani Wąsowicz, bo chciała do przewodniczącego coś spytać, więc chciałbym kilka ważnych informacji dla Państwa, ponieważ już widzę, że Państwo zamierzają wychodzić. Najbliższa sesja 23 marca, 14 marca, 16:30 prezydium, to jest poniedziałek, zapraszam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na tej sesji chciałbym przedstawić Państwu również pierwsze czytanie poprawek do regulaminu Rady Miejskiej. Wpłynęło ich kilka. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze jakieś poprawki, żeby były uwzględnione w regulaminie prac Rady Miejskiej, bardzo bym prosił, żeby te poprawki były w ciągu najbliższego tygodnia, półtora tygodnia zgłoszone, tak żebyśmy mogli przepracować je i na prezydium przedstawić już jakiś tam wstępny tekst tychże poprawek właśnie wszystkich. Szanowni Państwo, bardzo proszę również przewodniczących o skoordynowanie prac komisji, tak żeby nie nakładały się komisje, tak żeby radni mogli uczestniczyć w pracach komisji, żeby nie było problemów, że nie ma kworum nawet na komisji, bo radni w tej chwili, wtedy akurat są gdziekolwiek, na jakiejkolwiek innej komisji. Kolejna bardzo ważna sprawa. Jutro i pojutrze jest szkolenie organizowane przez RIO. Będzie je prowadził pan prezes Janusz Kot. Ja ośmieliłem się podpisać pod zawiadomieniem do Państwa o tym szkoleniu, że obecność obowiązkowa. Bardzo przepraszam tych, których uraziłem takim tekstem. Oczywiście niczego Państwu nie mogę narzucić, ale chodziło tutaj głównie o to, że gmina płaci za 21 osób biorących udział w szkoleniu i dobrze by było, żeby jak najwięcej nas wszystkich wzięło udział w tymże szkoleniu. Stąd przepraszam jeszcze raz tych, których uraziłem. A jednocześnie wyszła jakaś dusza nauczycielska ze mnie i ośmieliłem się coś takiego napisać. Harcerska, tak? Dziękuję bardzo i przepraszam jeszcze raz. Szanowni Państwo, i ostatnia informacja bardzo ważna. Rozpoczęliśmy procedurę wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Opiekunem i koordynatorem Młodzieżowej Rady Miejskiej zgodziła się zostać pani radna Anna Wąsowicz, za co jej w tej chwili już bardzo dziękuję. I jeżeli ktoś chciałby coś więcej na ten temat się dowiedzieć, zapraszam do mnie bądź do pani Ani Wąsowicz. Udzielimy wszelkich informacji na ten temat. Pani Ania, wiem, że chciała zadać jakieś pytanie. Bardzo proszę.
Znaczy ja tylko, panie przewodniczący, chciałam zapytać jakby zakres merytoryczny tego jutrzejszego szkolenia. Czy jest jakiś konkretny temat, czy to generalnie problematyka samorządu gminnego? czego będzie ono dotyczyć?
Z tego, co się orientuję, zakresu merytorycznego dokładnie nie ma podanego, ponieważ pan prezes Kot stwierdził, że odpowie na wszelkie nasze pytania związane z samorządem. Ja tylko chciałem apelować i prosić o to, że jeżeli ktoś przyjdzie na to szkolenie, żeby w miarę możliwości przygotował sobie pełny wachlarz pytań, na które chciałby uzyskać odpowiedzi w ciągu tych najbliższych 2 dni. Taka jest idea tego spotkania. Bardzo proszę.
Ja też w związku z tym tematem chciałam tylko powiedzieć tak, że jeżeli się jakby ustala, że szkolenie będzie dotyczyło, czy będzie pewnie ładnie finansowane od osoby, a nie od powiedzmy no, szkolenia, gdzie powiedzmy ilość osób szkolących nie ma znaczenia, to warto byłoby, żeby nie marnować pieniędzy i nie płacić za osoby, które na przykład nie mogą być z jakichś powodów nieobecnych, po prostu to wcześniej ustalić.
Dziękuję za ten głos. Szanowni Państwo, stwierdzam, że porządek obrad 4. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej został wyczerpany. Dziękuję Państwu za udział. Do widzenia.